Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję. I witam naszych gości. Są nimi lekarze, małżonkowie, doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska, specjalista immunologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych, jest wykładowcą Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Katedrze i Zakładzie Fizjologii, kierownikiem dydaktycznym przedmiotu metody rozpoznawania płodności Wydziału Lekarskiego. Od wielu lat zajmuje się kobietami z zaburzeniami miesiączkowania, niepłodnymi parami, prowadzi interdyscyplinarny zespół specjalistów zajmujący się zaburzeniami zdrowia, które mają wpływ na płodność kobiety i mężczyzny. Leczenie w zespole jest oparte na wykorzystaniu wszelkich dostępnych w medycynie metod farmakologicznych, zabiegowych, z wykluczeniem wspomaganego rozrodu. I razem z panią doktor jest jej mąż Krzysztof, doktor nauk medycznych, specjalista laryngologii. Razem prowadzą klinikę leczenia niepłodności in vivo. I to jeszcze dopowiemy, ale w tej chwili chciałem po prostu państwa bardzo serdecznie przywitać, bo byliście państwo lat temu 12 chyba.
Siedem, tak.
Dawno temu.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże państwu.
I jest jeszcze jedno małżeństwo, Alina i Adam Warejko, którzy posługują tutaj w Toruniu w poradni rodzinnej ze wspólnoty domowego kościoła. Serdecznie witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Dzisiejszy temat: płodność darem i zadaniem. No, są tutaj specjaliści wysokiej klasy, ale temat nie jest dla specjalistów, tylko dla małżonków, wszystkich, a w szczególności dla mężów, bo tu się nie ma co obijać. Jeżeli chce się być głową rodziny, to nie można tak ważnej dziedziny, jaką jest płodność, pozostawać tylko jednej osobie w małżeństwie. Dlaczego tym ma się zajmować wyłącznie żona? Dlatego, że ona jest w ciąży, będzie rodzić, a mąż tymczasem będzie jej współczuł i pomagał tylko. No więc właśnie, jak ta pomoc ma wyglądać, żeby mąż również wiedział coś więcej na temat płodności, a nie tylko tyle, że potencjalnie w tym okresie życia, jak są w miarę młodzi, mogą począć dziecko. Tu trzeba dużo więcej wiedzieć, jeżeli chce się jakoś dobrze rozgrywać różne trudne chwile w małżeństwie również. I jeżeli mąż wprowadzi notacje, zeszyt z obserwacjami, to sam również diagnozuje, co, kiedy będzie się działo. Ale o tym wszystkim to już powiedzą para lekarzy i para małżeńska, bo nie jest to wiedza tajemna. My z żoną uczyliśmy się w roku 1966 i na pewno nie był to żaden kalendarzyk. W ogóle o kalendarzyku nie mówimy, nie wspominamy, bo to jest prehistoria egipska, a w Polsce już od dawna metody objawowo-termiczne, a w tej chwili coraz to lepsze metody są. Oddaję głos do pani doktor nauk medycznych Aleksandrze Kicińskiej. Proszę bardzo, pani doktor. Wszystkiego nie powiedziałem o pani zaangażowaniach, bo ich jest bardzo dużo. W internecie, na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków, jak ktoś chce przeczytać, to jest dużo więcej. Również są tam nasze zdjęcia, również ze studia. Pod zdjęciem można pisać swoje pytania, komentarze. Oddaję głos. Pani doktor, proszę bardzo. Tyle gadałem.
Serdecznie dziękuję za to zaproszenie, panie redaktorze, za to przedstawienie przemiłe, za tyle dobrych, ciepłych słów. Rzeczywiście jesteśmy tutaj z mężem już po 22 latach prawie naszego małżeństwa, stażu małżeńskiego i mamy już swoje doświadczenie, myślę, bogate, jeśli chodzi o rozpoznawanie płodności, ale też w ogóle na temat samej płodności, jak ona jest tak naprawdę naprawdę wielkim darem dla człowieka, ale też zadaniem. Bo jak wiemy, myślę, że Państwo na co dzień też się z tym borykacie, prawda? Świat pędzi coraz szybciej, chcemy nad wszystkim mieć kontrolę, panować, chcemy do różnych rzeczy w życiu dojść, a jednak natury się nie da oszukać. Natura człowieka jest ciągle ta sama, także w dziedzinie płodności. Jako małżeństwo lekarzy, właściwie z jednego roku, doświadczaliśmy od początku takiej potrzeby, aby właśnie zaplanować wszystko dobrze i mądrze. Nasze zawody są nie tylko sposobem na życie, na zarabianie pieniędzy, ale tak naprawdę też naszą pasją i powołaniem. I żeby rzeczywiście w zawodzie lekarza zdobyć te wszystkie specjalizacje, czy tak jak tutaj nam też prace naukowe, doktoraty, to wszystko wymagało pewnego mądrego rozplanowania, co się też wiąże właśnie z tym, kiedy kobieta ma być w ciąży. Niejednokrotnie były to trudne chwile akurat w naszej sytuacji, także również z powodu zagrożenia, ale też właśnie potem po porodzie, karmienie dzieci i możemy w tym momencie też się właściwie pochwalić, że mamy 5 dzieci i nawet jeśli, chciałabym już na początku powiedzieć, każde małżeństwo jest powołane do tego, żeby przyjąć dar potomstwa, którym ich Pan Bóg obdarzy, niezależnie od tego, ile tych dzieci będzie, ile tych dzieci jest w sercu Pana Boga zaplanowanych dla tego małżeństwa. Dlatego jesteśmy jak najbardziej tutaj otwarci na to, że małżonkowie powinni mówić, że wszystkie dzieci w małżeństwie są chciane, chociaż może czasami wyjdzie tak, że nie do końca planowane, ale to nie znaczy, że nie planowane przez Pana Boga. Natomiast rzeczywiście Pan Bóg daje nam też rozum, wolną wolę i jako osoba także nauki chciałabym z tego miejsca powiedzieć, że sami jako młodzi małżonkowie, którzy zadecydowali, że wspólną drogę zaczniemy już po 4 roku studiów, trafiliśmy do poradni rodzinnej. Tak po prostu, jak to w Polsce przy wszystkich parafiach takie poradnie istnieją, dzięki takim właśnie instruktorom, jak tutaj Państwo, którzy z nami jesteście, którzy nie mieli przygotowania medycznego, ale poznaliśmy metody rozpoznawania płodności, obserwacji śluzu i temperatury, które tak naprawdę są fizjologicznymi podstawami rozpoznawania płodności w każdej metodzie. Tych ośrodków na świecie, ponieważ dzisiaj już zajmuję się na co dzień i prowadzę ten autorski przedmiot metody rozpoznawania płodności na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jest bardzo dużo na całym świecie i to są ośrodki naukowe, różne kliniczne, badają właśnie te biowskaźniki płodności. Niektóre metody opierają się tylko na obserwacji śluzu, niektóre temperatury, niektóre są właśnie objawowo-termiczne i różne inne jeszcze modyfikacje wprowadzają, ale wszystko to odnosi się do jednej fizjologii kobiecego cyklu, kobiecej płodności. I nie ma możliwości, żeby teraz po prostu podważyć i powiedzieć, że to jest coś, co jest wyssane z palca. Są to, proszę Państwa, najprościej mówiąc, objawy kliniczne, które jest w stanie zaobserwować każda kobieta u siebie. Problem polega tylko na tym, że może to różnie zaczynać nazywać, różnie opisywać i rzeczywiście tak jest z tymi metodami. One różnią się nomenklaturą, zapisem, rodzajem karty, ale wszystko odnosi się do jednej fizjologii. Obserwujemy te objawy kliniczne, które pacjentka jest w stanie pod okiem wykwalifikowanego instruktora zapisać odpowiednio w danej karcie według danej metody, a wnioski są wyciągane w zależności od tego, co się dzieje i każdego dnia na bieżąco. Czyli tak jak tutaj pan redaktor na początku powiedział, kalendarzyk to jest starożytny Egipt, to nie ma nic wspólnego z obliczeniami, z zakładaniem, kiedy jestem płodna, kiedy nie. Nawet aplikacje, które dzisiaj mają młode dziewczyny, prawda, w telefonach i są często pomocne, ale zapisują tylko wtedy, kiedy mam miesiączkę i sztuczna inteligencja liczy, kiedy jest prawdopodobny czas owulacji, kolejnej miesiączki. Natomiast to też nie ma nic wspólnego z takimi prawdziwymi, podpartymi naukowo metodami rozpoznawania płodności, które są właściwie metodami polegającymi na tym, że każdego dnia po kolei kobieta razem z mężem, para podejmuje decyzję, czy jesteśmy płodni, czy nie i czy planujemy dziecko w tym momencie, czy są ważne powody, że tego nie możemy w tej chwili przyjąć dziecka i podejmujemy decyzję, czy współżyjemy użyjemy czy nie, w zależności od tego, jaka jest szansa na poczęcie tego dziecka. I proszę zauważyć, że pomimo tego, że czuję się człowiekiem nauki i gdybym nie zgłębiła razem z mężem, jako młodzi jeszcze wtedy studenci, potem lekarze, zafascynowaliśmy się tym, że rzeczywiście tak proste metody wykładane przez osoby często niezwiązane z medycyną bardzo rzetelnie i skrupulatnie, tak że można je zastosować, mają głębokie podstawy naukowe. Tak zaczęła się właściwie nasza historia. Najpierw usiedliśmy w poradni rodzinnej, aby uczyć tych metod. Skończyliśmy oczywiście odpowiednie kursy i mieliśmy poczucie, że jako młodzi lekarze mamy zaświadczyć, że właśnie te metody, które Kościół promuje, są promowane nie tylko dlatego, że są etyczne i pozwalają człowiekowi odnaleźć także w kwestii płodności swoje najgłębsze poczucie człowieczeństwa, spełnienia i takiej po prostu życia w zgodzie też z tym, co Pan Bóg zaplanował wobec naszego życia, ale właśnie, że to ma głębokie podstawy naukowe. I tak to wyglądało od początku, jeśli chodzi o naszą historię.
Na początku powiedziała pani doktor, że potrzebne jest przygotowanie, bo to jest pewna wiedza medyczna, którą jeżeli się posiądzie, nie jest to trudne, to już małżonkowie stosują sami. Po prostu, jeżeli to jest, nie ma żadnych jakichś problemów z poczęciem i tak dalej, no to małżonkowie po odbyciu tej nauki, mając jeszcze, wspierając się jakimś tam podręcznikiem, materiałami pisanymi, mogą sami całkowicie dobrze określać płodność czy niepłodność w danym dniu w małżeństwie. Także to nie jest to, że specjalista musi bez przerwy wisieć, czuwać, że ktoś musi dzwonić codziennie do specjalisty i pytać się, bo po prostu to nie jest wiedza tajemna. To można to całkowicie prosto, jak to dawniej bywało, zeszyt w kratkę, długopis i linijka i wystarczy.
Dzisiaj na szczęście mamy już, nawet korzystamy z aplikacji, które są notatnikami, więc to wszystko jest ułatwione, ale rzeczywiście podstawa jest cały czas ta sama. Obserwujemy wydzieliny pochwowe, obserwujemy temperaturę zmierzoną odpowiednio, o odpowiedniej porze, a jeśli są jakieś zakłócenia, czy ktoś chce się wyspać albo musi wstać szybciej na samolot czy pociąg, również można to korygować, modyfikować, wyciągać wnioski. I rzeczywiście ja zawsze porównuję to moim pacjentkom czy studentom, że to jest tak jak z prawem jazdy, prawda? Kobiety czasami przychodzą, ponieważ ja już teraz jestem, można powiedzieć, po tej całej historii, kiedy najpierw uczyliśmy, jak rozpoznać, kiedy jestem płodna, kiedy nie, żeby to dziecko nie pojawiło się w tym nieoczekiwanym momencie. Tak historia już 20 lat bycia lekarzem pokazuje, że od ponad 15 zajmuję się w drugą stronę. Te metody pozwalają mi wyciągać wnioski i prowadzić leczenie znowu niepłodności. Natomiast cała historia zaczyna się od tego, że mamy tak naprawdę konieczność ukończenia takiego kursu. Pacjentki często przychodzą, ja absolutnie czuję, kiedy jestem płodna. Ja tutaj mam kłucie, prawda, tutaj mam takie objawy, spadek formy. Ja nie muszę obserwować, ja dokładnie wiem, kiedy mam owulację. I drodzy Państwo, rzeczywiście to są te tak zwane dodatkowe objawy, ale one są bardzo subiektywne. Ich nie możemy wystandaryzować naukowo. Dlatego my się nimi posiłkujemy, ale pacjentka musi skończyć rzeczywiście taki kurs z wykwalifikowanym instruktorem danej metody, ponieważ jeżeli umiemy jeździć samochodem, bo gdzieś wujek nas nauczył na podwórku, to nikt nie pozwala wyjechać takiej osobie, prawda, na ulicę, bo by wszystkich pozabijała. I tak samo jest z naszym cyklem. My nie możemy robić nic na czuja tak zwanego. Wszystko powinno być jednak odpowiedzialnie zaobserwowane, zapisane i wnioski powinny być wyciągnięte według tych wiadomości, które każda metoda opracowała. I rzeczywiście nawet jeśli ta pomoc jest później też potrzebna, bo jakieś zaburzenia występują, to nie jest taki ciągły i stały nadzór. Czyli kurs kończymy tak jak kurs prawa jazdy, intensywnie, rzetelnie. Odnosimy się do własnego organizmu, także tych zakłóceń, chorób, gorączek, tego co się dzieje na bieżąco. Uczymy się wyciągać wnioski danego dnia, czy jestem płodna, czy nie. W zależności od intencji, czy chcemy w tej chwili, prawda, otworzyć się na życie, czy też nie możemy mieć dziecka, wtedy podejmujemy współżycie lub nie, bo płodność jest zawsze pary, prawda? To nie jest tak tylko, że tutaj kobieta właściwie jest bardzo mało płodna tak naprawdę. Notabene zrobię taką dygresję. Ktoś kiedyś policzył, że jeśli kobiety miesiączkują średnio między 13 a 50 rokiem życia, no i miesiączkują średnio co miesiąc, to tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że komórka jajowa żyje około doby, a zdolna do zapłodnienia według naukowców jest około 6-12 maksymalnie godzin, to właściwie kobieta jest płodna 0,4% swojego życia. Natomiast mężczyzna od samego początku, kiedy zaczyna pokwitanie, produkuje plemniki, to właściwie tak naprawdę do końca życia może być ojcem i to zupełnie naturalnie. Jeśli kobieta po menopauzie zostaje matką, no to właściwie to jest rozpatrywane na poziomie cudu. No, niektórzy jeszcze sięgają po in vitro. Ale że mężczyzna 60 czy 70-letni zostanie naturalnie ojcem, to wszyscy się uśmiechną pod nosem, powiedzą, o, kozak jeden, ale jak najbardziej to przyjmą, jest to prawdziwe. W związku z tym to jest też taka asertywność, myślę, kobieca, że jesteśmy płodne tak naprawdę bardzo krótko, a często jesteśmy obarczane jako kobiety tym, że jesteśmy za wszystko odpowiedzialne, a niejednokrotnie właśnie pacjentki pozwalają sobie na to, żeby tą płodność kontrolować, sięgają po antykoncepcję, niejednokrotnie bardzo agresywną, a nawet jeśli ona nie szkodzi, to długofalowo stosowana ma swoje implikacje zdrowotne jak najbardziej w życiu kobiety. Dlatego tutaj mężczyzna, który jest właściwie cały czas płodny, jest jakby jak najbardziej powołany do tego, żeby w tych metodach rozpoznawania płodności swoją żonę wspierać. No i analizując dalej te rozważania na temat tego kursu prawa jazdy, trzeba go ukończyć. Trzeba zdać pewien egzamin i wtedy, prawda, dopiero ma się te narzędzia, którymi można na co dzień już samemu operować i rzeczywiście tą płodność rozpoznawać. A w takich momentach, kiedy rzeczywiście jest jakaś przerwa, coś się wydarzy, choroba, znowu wracamy do instruktora, czy też lekarza, który potrafi zinterpretować zaburzenia biowskaźników płodności spowodowane przez dane schorzenie, jak ukierunkować taką pacjentkę, żeby mogła dalej korzystać z tych metod. Także wydaje się, że nie jest to aż tak bardzo proste, ale dostępne dla wszystkich, dlatego że każda z nas może obserwować właśnie swoje ciało, swój organizm i zapisywać to w sposób profesjonalny z wykwalifikowanym instruktorem i nauczyć się określać, kiedy jestem płodna, a kiedy nie.
To jest pewna podstawa, którą każde małżeństwo powinno posiąść, żeby, mówię, nie poruszać się po omacku, bo nie lubimy ciemnych korytarzy, jeszcze zastawionych jakimiś sprzętami, gdzie się możemy na coś natknąć, potknąć, przewrócić. I ta dziedzina płodności nie może być też takim ciemnym korytarzem, który nas będzie wprowadzał nas w lęk. Lęk, no to jest idealna przeszkoda do zrywania więzi małżeńskiej. Brak otwarcia na siebie, bo się boję. Czy to współżycie przypadkiem nie będzie płodne i tak dalej. A jeżeli mamy pewność, tą pewność przede wszystkim posiada mąż, bo wyprowadził odpowiednie wnioski z karty obserwacji i mówi, na pewno teraz jesteśmy niepłodni. No to po prostu żona się nie boi. Mąż bierze odpowiedzialność na siebie. Nawet gdyby się pomylił, no to jest jego odpowiedzialność i dalej się opiekuje żoną, a nie mówi, to ty, twoja sprawa, ty powinnaś to wiedzieć. Żony mają dużo różnych obowiązków, w domu na ogół dużo więcej niż mężowie. I tak jak nam przed ślubem ojciec Karol Meissner mówił, to twoja dziedzina i twoja sprawa, byś się tym zajął, bo też pewno będziesz miał większe zapotrzebowanie w tej dziedzinie i dlatego musisz wiedzieć, kiedy jest płodność, a kiedy tej płodności nie macie.
Tak samo było w naszej sytuacji, jak zaczynaliśmy właśnie jako młodzi małżonkowie w tej poradni, no to właściwie tutaj właśnie to dzielenie, zawsze tak też tego nauczaliśmy, mąż również swojego czasu skończył ten kurs i był nauczycielem, który również, kiedy ja karmiłam dziecko, kiedy byłam po porodzie, to wtedy mąż przejmował obowiązki osoby prowadzącej poradnię i nauki par przedmałżeńskich, na naukach przedmałżeńskich tej metody. Ale też do dzisiaj towarzyszymy sobie, bo nas tak Pan Bóg poprowadził, że właśnie, tak jak wspomniałam, te metody jako dla mnie, jako internisty, specjalisty chorób wewnętrznych, potoczyły się w taką stronę, że zaczęłam zauważać, iż zaburzenia na kartach łączą się z zaburzeniami zdrowia pacjentek. I to bardzo konkretne, że dane zaburzenie, dana choroba dawała konkretny obraz cyklu. I już w tej chwili, po 20 latach bycia lekarzem, mogę powiedzieć, że od 15 lat wykorzystuję te metody na co dzień. One są w tej chwili już metodami, które prowadzę, nad którymi prowadzę badania naukowo na GUMEDzie. Opracowujemy swoją metodę pod nazwą in vivo, gdzie podstawą jest biowskaźnik płodności, jakim jest śluz, temperatura. Stworzyliśmy już pewne podstawy. Publikacja naukowa została wydana w formie obrazkowego słownika tych wydzielin pochwowych, ale właśnie mąż cały czas mi towarzyszy, dlatego że zaistniała potrzeba, żeby to leczenie, które prowadzimy odnośnie tych biowskaźników płodności w interdyscyplinarnym zespole, bo jest wielu lekarzy, którzy mają swoje dziedzinie coś do powiedzenia, dlaczego ten cykl jest zaburzony. I to jest nie tylko, prawda, ginekolodzy, których mamy, ale również i endokrynolodzy, hematolodzy, immunolodzy. I cały ten zespół pracuje teraz po to, żeby wyrównać cykl kobiecy. I po co to mówię? Mówimy o tym, że dzisiejsza audycja ma dotyczyć, aby dobrze rozpoznawać, kiedy jestem płodna, kiedy nie, ale mamy takie czasy, gdzie okazuje się, że prawie 70, nawet 80% kobiet w wieku rozrodczym doświadcza zaburzeń cyklu. I mamy, prawda, do czynienia z takim sloganem. Dla mnie te metody absolutnie nie są przeznaczone, bo ja choruję na to, choruję na tamto, mnie się miesiączka spóźnia, ja mam za krótkie cykle, mam plamienia śródcykliczne, jakiś śluz, kilka razy cykl śluzowy i właściwie skoki temperatury są niejasne. I oczywiście tak naprawdę to regulacja od strony medycznej tego cyklu jest wskazana i dla tych pacjentek, które mają zaburzenia cyklu i z tego powodu niepłodność, ale także dla pacjentek, które chcą korzystać z tych metod, ale one są nieczytelne, ponieważ zaburzenia ogólnoustrojowe czy miejscowe, takie ginekologiczne jak stany zapalne, czy nosicielstwo jakichś chorób przenoszonych drogą płciową, które są właściwie bezobjawowe, tylko zaburzają wydzielinę i ich czytelność na co dzień. Więc te pacjentki wymagają takiego interdyscyplinarnego leczenia ogólnoustrojowego w takim zespole wielu specjalistów, aby doprowadzić cykl do porządku i móc korzystać właśnie z wyznaczania faz płodności z jednej strony, a z drugiej strony z tego, żeby właśnie doprowadzić do upragnionego poczęcia dziecka. I tak było w naszej sytuacji, gdzie zaczynając jako młoda lekarka specjalizację z chorób wewnętrznych, a oddzielnie ucząc tych metod i kończąc kursy i zgłębiając wiedzę w tej dziedzinie, okazało się, że właśnie trzeba stworzyć miejsce, w którym można będzie uprawiać, krótko mówiąc, medycynę profesjonalną, ale właśnie w odniesieniu do biowskaźników płodności, które są w tych właśnie metodach rozpoznawania płodności. Tutaj cały czas towarzyszył mi również mąż, który od początku rozumiał te metody, który od początku też był nauczycielem, ale jako współmałżonek właśnie też jak najbardziej zajmował się tymi notatkami. I teraz jesteśmy właściwie w takim momencie życia, gdzie ja, budując ten zespół interdyscyplinarny, prowadząc badania naukowe, była potrzeba stworzenia miejsca, podmiotu leczniczego, gdzie moglibyśmy to realizować, ponieważ jest to tak naprawdę dziedzina innowacyjna w medycynie, chociaż jak pan redaktor powiedział, same metody są bardzo stare, a podstawy fizjologiczne są dosyć proste i oczywiste i udokumentowane naukowo. Ale tutaj już oddaję głos mojemu współmałżonkowi, Krzysztofowi, który właśnie towarzyszył mi od samego początku i dzisiaj właśnie zajmuje się tą stroną takiego właśnie zaplecza tworzenia naszej kliniki medycznej in vivo, w której takie poradnictwo prowadzimy i takie leczenie w interdyscyplinarnym zespole.
Jeszcze może tylko jedno pytanie. Jeżeli mówimy o zapłodnieniu pozaustrojowym, nazywam je in vitro, czyli na szkle, tak. Poza ciałem człowieka, to ta przychodnia, która się nazywa
In vivo Medical Clinic. In vivo w medycynie znaczy przyżyciowo, czyli in vitro fertilization, to jest dokładnie zapłodnienie na szkle, a właściwie sam skrót in vitro to są badania, które się prowadzi w laboratorium na szkle. Nasza klinika nazywa się in vivo, dlatego że przywracamy zdolność organizmu do płodności naturalnej. Bierzemy pod uwagę wszystkie wątki medyczne, stosujemy wszelkiego rodzaju i zabiegi, i farmakoterapię, ale właśnie po to, żeby in vivo, przyżyciowo doprowadzić do tego,
w organizmie kobiety,
doprowadzić do możliwości poczęcia naturalnego dziecka.
Wspólnie z małżonką przyjęliśmy płodność jako dar. Dar, który postanowiliśmy zrozumieć. Pan Bóg obdarowuje nas wszystkim, czego potrzebujemy. Płodność jest także Jego darem i jest też oznaką zdrowia. Potrzeba nam zrozumienia, wiedzy, aby przyjąć go bez lęku, bez stresu i cieszyć się płodnością, czuć się prawdziwie nią obdarowanymi. I rzeczywiście, tak jak powiedziała żona, te nasze początki to poradnictwo rodzinne jeszcze zanim zostaliśmy małżeństwem, czyli nasze nauki przedmałżeńskie. Tam spotkaliśmy się rzeczywiście z wiedzą, która od początku wydawała się bardzo logiczna, prawdziwa, a dla studentów medycyny to było bardzo ważne, żeby wiara szła w parze z rozumem. I przyjęliśmy to rzeczywiście jako nasze zadanie. Przyjmując tą naukę, postanowiliśmy także służyć tą nauką. I już jako małżeństwo, cały czas studenckie, dołączyliśmy do zespołu poradnictwa rodzinnego i tam realizowaliśmy się właśnie w tej służbie kolejnym narzeczonym, przybliżając wiedzę o płynności, ale też przekazując te najważniejsze rzeczy, to wspólne podejmowanie tej sprawy, to dzielenie się tym obowiązkiem, jakim jest obserwacja cyklu, wyznaczanie dni płodnych, towarzyszenie sobie nawzajem i w takich dniach, i w tych drugich, po to, żeby wspierać się nawzajem, jeszcze bardziej okazywać sobie gorącą miłość. Tak nas to prowadziło przez pierwsze lata naszego małżeństwa i rzeczywiście no było to światło Ducha Świętego, ponieważ widzieliśmy w tym naszą drogę, też drogę zawodową, drogę lekarzy i bardzo szybko zrodziło się pragnienie, żeby służyć więcej i dalej. Małżonka zaangażowała się w rozwój naukowy tej dziedziny medycyny i staraliśmy się znaleźć rozwiązanie, jak właśnie pomagać, jak dotrzeć do osób, które mają troszkę więcej z tym problemów, gdzie w poradnictwie nie wszystko możemy już załatwić, gdzie potrzebne jest większe wsparcie. I ta droga poprowadziła nas do tego, aby znaleźć miejsce, gdzie możemy pomagać, przyjmować pacjentów, gdzie może być szerzona edukacja. Założyliśmy wspólnie fundację, również o nazwie In Vivo. Założyliśmy klinikę leczenia niepłodności, gromadząc zespół interdyscyplinarny, zapraszając kolegów do wspólnego zainteresowania się tematem płodności i zarazem niepłodności. Wszystko po to, aby nieść tą pomoc, aby można było uzyskać płodność wtedy, kiedy są z tym problemy, albo też dopomagać w zrozumieniu lepszym spraw medycznych. I rzeczywiście wspólna droga małżeństwa to jest to towarzyszenie sobie, to wspieranie się w obserwacji wskaźników płodności i jak to zostało już powiedziane, potrzeba, aby aby to zrozumieć i przyjąć, żeby nie traktować płodności, jak to często małżonka mówi na wykładach, niefortunnego prezentu, który nam nie pasuje, który jest niewygodny, może któryś trzeba komuś przekazać, oddać, pozbyć się go. Tylko właśnie z radością, ze zrozumieniem, z wdzięcznością potraktować go jako drogę naszego wspólnego życia. To znaczy obdarowywać się nawzajem tym darem, bo przecież po to go otrzymaliśmy. Po to jesteśmy małżeństwem też, aby przecież cieszyć się i przyjąć dzieci w najdogodniejszym, w najlepszym czasie, który mamy w naszym życiu. Tak więc trwamy w tym dziele, w dziele fundacji, w dziele kliniki i rzeczywiście dzielimy się też obowiązkami według swoich możliwości. Małżonka zajmuje się bezpośrednio pracą z pacjentem. Ja podjąłem się trudu pracy na zapleczu, pracy organizacyjnej, także od tej strony księgowości i technicznych spraw, które są wymagane. I tak chyba powinno być, że rozkładamy ciężary według tego, co potrafimy unieść i także według tych zdolności, które posiadamy.
Czas nam szybko leci, więc wnioski takie, że każdy powinien zapoznać się z tymi wskaźnikami płodności, prowadzić obserwacje i interpretować te obserwacje, żeby było wiadomo, kiedy jest potencjalnie płodny czas, a kiedy jest niepłodny czas, i wykorzystywać zgodnie z prawidłowo ukształtowanym sumieniem. Nie w celach antykoncepcyjnych, tylko po prostu dla dobra swojej rodziny, swojego małżeństwa, bo dzieci, no, dobrze jak są w odpowiednim odstępie, nie jak mówią co rok prorok, tylko myśmy na przykład tak starali się co 2 lata, żeby było dziecko, żeby organizm żony wypoczął, że tak powiem, po trudach ciąży i porodu.
I karmienia,
tak. A w przypadkach, kiedy nie ma problemów zdrowotnych, no to wystarczy ten początkowy kurs zrobiony u dobrego źródła, u dobrych fachowców, i potem już to jest wystarczające. Natomiast właśnie czasami są problemy z płodnością i wówczas warto zdiagnozować się, ale interdyscyplinarnie, nie tylko w jednym kierunku wąskim, tylko właśnie szeroko, jak tutaj pani doktor prowadzi tego rodzaju badania, bo można wykryć pewne niesprawności organizmu, które dadzą się wyleczyć. I po prostu chwila cierpliwości i się da wyleczyć. Także to, co robi pani doktor w Gdańsku, jest wspaniałe, ale tutaj mamy małżonków, którzy są z Torunia. Nie, do Gdańska pewnie nie jeździliście, ale w jakiś sposób zapoznaliście się i z tego wynika, że też zachwyciliście się, tak jak i my, możliwością rozpoznawania płodności, żeby nie być w ślepym zaułku, tylko cieszyć się radością współżycia, a nie lękiem, czy będzie poczęcie, czy nie będzie, bo nie planujemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Alina, jesteśmy małżeństwem od 30 lat, mamy 2 dzieci i ja spotkałam się z naturalnymi metodami wyznaczania płodności, zanim się jeszcze poznaliśmy. To było w Trójmieście, konkretnie na wybrzeżu w Rumianowie. Mieszkałam tam na stacji, ponieważ studiowałam w Gdańsku na Akademii Wychowania Fizycznego. I mieszkając na tej stacji, chciałam też brać udział w życiu duchowym danej parafii i chciałam też być w jakiejś wspólnocie, więc rozmawiałam z księdzem proboszczem z tej parafii, czy jest taka możliwość, i wtedy zaproponował, że mogłabym brać udział w katechezach dla maturzystów. Taka grupa wtedy była. I na te katechezy zostało zaproszone młode małżeństwo i to małżeństwo opowiadało o naturalnych metodach wyznaczania płodności, planowania rodziny. Zachwyciło mnie to bardzo, że można mieć wpływ na decyzję, kiedy pojawi się dziecko, bo to był rok 88 i szkoła niestety nie wyposażała nas w taką wiedzę, a szkoda bardzo. I kiedy od tych małżonków właśnie to usłyszałam, to bardzo się zainteresowałam. Dostałam też materiały, broszurkę, książeczkę, którą sobie potem przestudiowałam i te metody poznałam. Tymi metodami oczywiście podzieliłam się z moim narzeczonym mężem później, który bardzo chętnie zainteresował się tym tematem i wspólnie zdecydowaliśmy, że właśnie to będzie nasz styl życia, że właśnie taki styl życia wybieramy. Czasami jesteśmy pytani, dlaczego akurat takie metody wybieramy. Po pierwsze, na początku naszego małżeństwa to było zaufanie do Pana Boga i do Kościoła, dlatego że Pan Bóg tego od nas oczekuje i że Kościół tak naucza. Później, kiedy już stosowaliśmy te metody, to doświadczyliśmy ogromnych korzyści. Dla wszystkich jest na pewno bardzo ważne, że jest to dobre dla zdrowia. Brak negatywnych skutków ubocznych dla organizmu jest tutaj nie do przecenienia. Wspólne obserwowanie biowskaźników i rejestrowanie ich jest takim wspólnym działaniem, które łączy małżeństwo. To jest takie też od strony tej duchowej dla małżeństwa ważne. Na podstawie tych obserwacji podejmowaliśmy wspólne decyzje. Tak jak tutaj już, Leszku, wspomniałeś, ten brak lęku przed nieplanowanym poczęciem jest niesamowicie ważny w małżeństwie, bardzo, bardzo jednoczący. Ja nigdy nie musiałam się bać, że jeżeli się pocznie dziecko, to będzie to zaskoczenie dla mojego męża i z tego strachu moglibyśmy podjąć niewłaściwą decyzję. Stosując te metody, zawsze zakładaliśmy, że jeżeli się pocznie dziecko, to zostanie przez nas przyjęte i będzie kochane. Nawzajem się wspieraliśmy, bo teraz już jestem starszą panią, można powiedzieć, 53 lata ukończone, już okres menopauzalny, więc troszeczkę już mówię o historycznym okresie, ponieważ okres płodności już się dla mnie zakończył, ale też mogę podsumować ten okres płodności i mogę o nim tutaj mówić, myślę, z punktu osoby, która doświadczyła tego na sobie, że takie wspieranie się w obserwowaniu biowskaźników płodności było dla mnie ogromnie, ogromnie ważne i to procentuje cały czas. Jestem mojemu mężowi bardzo wdzięczna, że mi w tym pomagał, ponieważ na początku było we mnie trochę mniej zaufania do tych metod. Nie wiedziałam, czy na pewno mój organizm tak funkcjonuje jak u innych kobiet, jak piszą w książkach. Okazało się, że nie jestem jakaś specjalnie wyjątkowa i mam te same mechanizmy, które mają inne kobiety. I rzeczywiście, kiedy zaczęliśmy stosować, okazało się, że te metody są bardzo skuteczne, to nabieraliśmy pewności oboje i tym radośniej i tym spokojniej stosowaliśmy te metody. Dla mnie problemem było na przykład mierzenie temperatury rano. Teraz się z tego śmieję, ale na początku było to dla mnie trudne. Nie miałam takiego nawyku, a dla mnie rano każda minuta jest cenna. Jestem śpiochem i dla mnie po prostu priorytet to było zdążyć do szkoły, zdążyć do pracy, a mierzenie temperatury było dla mnie już wyczynem, które miało trwać 5 minut. Na szczęście mój mąż, który lubi elektronikę, kupił termometr, który szybciej mierzy niż 5 minut. Te rtęciowe są bardzo dobre i na pewno godne polecenia, natomiast te elektroniczne są szybsze i to było bardzo takie ułatwiające. I kolejna rzecz, że mąż rano nastawiał budzik, żebyśmy rano budzili się o tej samej porze i podawał mi ten termometr. I wydaje się taka drobna rzecz, taki drobiazg, ale to takie wsparcie, że ten mąż mój kochany interesuje się tymi sprawami również, że nie jestem z tym sama. To było coś, co pomogło mi się przełamać i potem to już weszło w nawyk. Ważne jest takie wytworzenie nawyku. Mamy nawyk mycia zębów i nie wiem, czesania się, a to jest taki kolejny nawyk, który można po prostu sobie wytworzyć i to przestaje być problemem.
A jeżeli ma się małe dziecko i dziecko zapłacze, a jednak trzeba zmierzyć temperaturę, to po prostu mąż wstaje do dziecka. Całkiem normalna sprawa.
Tak jest i często tak
robię.
I
jeszcze jedna zaleta, jest to metoda kompletnie bezkosztowa. Mhm.
Tak jest, a młodzi zazwyczaj mają duże kredyty i mają na co wydać pieniądze. Kolejną korzyścią, którą odczuliśmy, to jest takie poczucie kompetencji. To już tak po latach można poczuć, że podsumować, przepraszam, że takie właśnie poczucie tego, że się potrafi coś wykonać, że potrafimy zinterpretować zaobserwowane biowskaźniki, że potrafimy wyznaczać czas, kiedy płodność jest, kiedy jej nie ma. Tutaj mój mąż szczególnie lubi mieć kontrolę nad różnymi rzeczami i nad tym również.
Tak, no mi się wydaje, że naturalnym chyba dla każdego mężczyzny jest właśnie to, że lubi mieć wszystko pod kontrolą, tak jak to już było zresztą powiedziane. W związku z tym znajomość organizmu żony, znajomość jej fizjonomii, fizjologii, jak funkcjonuje, kiedy jest płodna, kiedy nie jest płodna, no daje właśnie takie poczucie pewności. Wiem, jak planować czas. Ja to tak sobie w skrócie podsumowałem, że wiem, czy kawiarnia, czy sypialnia. Jaki ma być program na wieczór. Skoro chcę być odpowiedzialny za wiele aspektów życia rodzinnego, no to planowanie rodziny, a więc właśnie ta małżeńska płodność i decyzja, kiedy decydujemy się na poczęcie dziecka, a kiedy nie, no jest właśnie takim bardzo odpowiedzialnym aspektem właśnie męskiego funkcjonowania w rodzinie. Dlatego nie mogłem pozwolić sobie na to, żeby się zdawać na ślepy los, tylko z przyjemnością nauczyłem się właśnie tego, co pomagało mi zrozumieć żonę. Mam wykształcenie techniczne, więc właściwie nie miałem jakby takich naturalnych predyspozycji do tego, żeby rozumieć, jak działa biologia, ale okazało się właśnie tak, jak to już dzisiaj też padło w tej audycji, że takie proste zasady funkcjonowania organizmu dadzą się opanować nawet komuś, kto nie ma przygotowania biologicznego. Całkowicie. Nie jest to wcale tak skomplikowane, żeby nie można się było tego nauczyć. I tak jak małżonka wspomniała, właśnie daje to też takie poczucie kompetencji, które przydaje się czasami przy zupełnie luźnych rozmowach gdzieś w towarzystwie, gdzie można by się tego nawet nie spodziewać.
I w konsekwencji wspólnie zdecydowaliśmy się, kiedy zaprosimy dzieci do naszego życia. Żadne dziecko nie było dla nas niespodzianką. Dokładnie wiedzieliśmy, kiedy chcemy mieć dzieci, ile ich chcemy mieć. Pan Bóg nie mówi, ile dzieci konkretnie trzeba mieć, tylko oddaje się, że tak powiem, tą decyzję nam, małżonkom. I też poprzez te mechanizmy Pan Bóg daje nam też możliwość decydowania, kiedy te dzieci chcemy do naszego życia zaprosić. I uważam, że to jest taka ogromna miłość, ogromny szacunek ze strony Pana Boga do nas. Kolejną korzyścią, którą mogę tutaj przedstawić, jest to, że ja poznałam swój organizm jeszcze dokładniej, że też dowiedziałam się, jak mój organizm działa w poszczególnych fazach cyklu, że to wpływa także na nie tylko na moje samopoczucie, ale też na moje nastroje na przykład. No, wszystkie kobiety wiemy, że w czasie miesiączki to lepiej, żeby nam wszyscy dali święty spokój i pozwolili poleżeć. No, zostałybyśmy chętnie w domu wtedy. Ale na przykład już w kolejnych dniach, kiedy jest więcej estrogenu, jesteśmy bardziej chętne do działania, mamy lepszy humor i wtedy na przykład patrzymy, jaki ten nasz mąż jest bardzo przystojny. Jesteśmy gotowe się dać zaprosić na randkę jak najbardziej. Wymagamy wtedy więcej przytulania, więcej czułości. Natomiast w tej fazie poowulacyjnej organizm zachowuje się troszeczkę już jak taka matka. Już organizm może myśli trochę, że jest w ciąży pewnie, zaczyna wić gniazdo i wtedy bardziej zwracam uwagę na przykład, czy mąż tam naprawił kran, czy wszystko jest naprawione, czy trzeba półkę zawiesić, czy trzeba coś przemeblować. Więc takie rzeczy też pomagają zrozumieć siebie. I jeżeli mąż wie, że żona jest w danej fazie cyklu i wie, dlaczego tak jest, to można to bardzo dobrze wykorzystać na korzyść małżeństwa.
Oczywiście. No, ja to tak podsumowuję, że w momencie, kiedy właśnie żona jest bardziej nasycona estrogenami, to jest to najlepszy moment, kiedy można planować zmianę samochodu, bo w momencie, kiedy ja to powiem w innym czasie, to, no, no, to wtedy mogę się liczyć raczej z brakiem zrozumienia.
Z większą ilością pytań, a czy na pewno trzeba?
Dziękuję bardzo. To chyba tyle tytułem wprowadzenia. Także dziękuję nasi goście. Państwo Kicińscy, doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska i pan doktor, jej mąż, laryngolog, specjalista. I małżonkowie, Alina i Adam. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami poprzez Facebooka, na fanpage'u Audycje dla Małżonków oraz telefonicznie dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Myślałam kiedyś, zdobędę świat, co drzwi przede mną już otwiera. To kwestia dni, no może lat, w papierach sukces i kariera. Chcę być mamą. Jestem mamą, to moja kariera. Jestem mamą na zawsze od teraz. Jestem mamą, to premia, to awans. Jestem mamą. Już zatwierdzony mój biznes plan. Co dzień się budzić, ambicje niesłychane mam. Wychować ludzi chcę na ludzi. Do tego talent, do tego wdzięk, do tego serce i ręce i głowa. Choć kroki czasem zmyli wciąż od nowa.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 22:18. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: płodność darem i zadaniem. Odbieramy telefony, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie wszystkich w studio i słuchaczy. Powiem tak, jestem ginekologiem i do poznawania metod zachęciła mnie jeszcze pani Basia Matyjek, co pan Lech powinien, oczywiście znam na pewno, państwa Matyjków. Natomiast chciałabym, oczywiście jestem propagatorką, jestem instruktorem metody, natomiast chciałabym na jedno zwrócić uwagę. Tutaj była taka wspomniana płodność mężczyzny od zera do śmierci. Natomiast w tej chwili, w dzisiejszych czasach, właśnie z tą męską płodnością mamy ogromne kłopoty, ponieważ coraz częściej zdarza się, że to właśnie mężczyzna ma zaburzenia zarówno ruchliwości, jak i w ogóle w produkcji plemników, no nieładnie brzmi, ale użyję tego określenia. Natomiast chciałabym również zwrócić uwagę na to, że pojawiły się doniesienia, iż właśnie mężczyźni mają kłopoty dlatego, że bardzo dużo kobiet stosuje antykoncepcję. I te hormony właśnie pochodzące z antykoncepcji dostają się do wody, dostają się, one nie są w żaden sposób, że tak powiem, oczyszczane w oczyszczalniach ścieków i dostają się po prostu do wody. Wszędzie jest ich dużo i no właśnie jest to również stosowanie tej sztucznej antykoncepcji może się wiązać również z tym później, z konsekwencjami, jeśli chodzi o mężczyzn. Także tutaj na to bym chciała też zwrócić uwagę.
Dziękuję bardzo pani za wypowiedź. Proszę.
Bardzo dziękuję pani doktor za ten telefon. Szkoda, że tutaj nie poznaliśmy imienia, ale myślę, że pewnie miałyśmy szansę się spotkać, skoro jest pani ginekologiem stosującym właśnie obserwacje i też leczącym na tej podstawie. Rzeczywiście z tą płodnością męską dzisiaj mamy coraz więcej problemów i tak jak tutaj pani doktor wspomniała, to zawsze mówię moim studentom, że antykoncepcja po prostu w moczu jest usuwana, hormony do naszego środowiska i rzeczywiście i woda, i gleba, i potem już zwierzęta, rośliny hodowlane, to wszystko jest problemem. Ale mamy coraz więcej, prawda, też tak zwanych artymonów, czyli substancji, które są konserwantami, czy barwnikami, czy w kosmetykach, w żywności przetworzonej. I to wszystko no, robi ogromną, prawda, szkodę w płodności. I również, jeżeli chodzi o niepłodność, to właściwie ten czynnik teraz można powiedzieć, rozkłada się prawie, że porówno i na mężczyznę, i na kobiety, nie tak jak kiedyś uważano, że tylko to jest po stronie kobiety. Natomiast myślę, że tutaj w tym momencie zaprosimy państwa na audycję 6 września, która będzie już dotyczyła bezpośrednio leczenia niepłodności i wtedy będziemy mieli możliwość, żeby państwu przybliżyć te tematy. Natomiast to, co tutaj powiedziałam o tej płodności kobiety i mężczyzny, no to oczywiście odnoszę się do fizjologii, bo rzeczywiście metody rozpoznawania płodności, to co do czego chcemy państwa dzisiaj zachęcić, to aby poznać swój organizm i tak jak tutaj bardzo pięknie nasi współtowarzysze przedstawili swoje świadectwo już życia z tymi metodami, a z drugiej strony ja próbowałam też powiedzieć, że jeśli są te zaburzenia i z tego powodu, bo mamy przecież coraz więcej zaburzeń płodności, pacjentki często mówią, te metody nie są dla mnie, bo ja mam tak zaburzone cykle, że właściwie nic z tego nie można wyczytać i ja tak jestem świadkiem tego, że ja tutaj mam wpadkę tak zwaną i cykle rozregulowane. Drodzy państwo, no jest to absolutnie niezrozumienie do końca tego, o czym chcemy powiedzieć. My staramy się przedstawić państwu, że te metody odnoszą się do podstaw fizjologii w medycynie. Ta fizjologia jest dzisiaj zaburzona rzeczywiście przez stres, przez złe odżywianie, przez czynniki po prostu środowiskowe, populacyjne, ale też po prostu niepłodność i zaburzenia cyklu są chorobą cywilizacyjną. I dlatego mamy możliwość zarówno po to, żeby doprowadzić do regularnego cyklu, prawidłowego cyklu, regulować organizm zarówno kobiety, jak i mężczyzny, czyli doprowadzamy do porządku owulację, spermatogenezę i dzięki temu możemy leczyć skutecznie niepłodność, o czym będzie w kolejnej naszej audycji. Natomiast dzisiaj chcemy pokazać, że możemy również te zaburzenia po to wyregulować, ogólnoustrojowo leczyć kobietę, żeby ten cykl rzeczywiście powrócił do normy i była możliwa ocena tego, że kobieta jest w pierwszej fazie czy w drugiej fazie cyklu, bo przecież mamy coraz więcej rzeczywiście zaburzeń płodności, zarówno kobiet, jak i mężczyzny, ale rzeczywiście w metodach rozpoznawania płodności rozkładamy, można powiedzieć, na części pierwsze biowskaźniki płodności w organizmie kobiety.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony mówi Karolina.
Witamy Panią Karolinę.
Witam serdecznie.
Ja dzwonię, ponieważ tutaj chciałam się wypowiedzieć na temat tej obserwacji cyklu poprzez metodę biowskaźników płodności, właśnie in vivo. I chciałabym powiedzieć, że tutaj zachęcam jakby wszystkich małżonków do skorzystania z tej metody, ponieważ my z mężem właśnie długo dosyć staraliśmy się o dziecko, ponieważ trwało to rok i właśnie dzięki tej metodzie udało nam się wejść w ciążę, pomimo tego, że tutaj obraz USG niczego nie pokazywał, jakby myśleliśmy już, że cykl będzie, że tak powiem, stracony, natomiast właśnie dzięki obserwacji tego cyklu, dzięki tej karcie, okazało się, że jednak tutaj nastąpiła owulacja i się udało. Także tutaj serdecznie polecam wszystkim i zachęcam wszystkich do skorzystania z tej metody.
To znaczy nie jest to wiedza tajemna i da się to pojąć.
Tak,
chciałam serdecznie się przywitać i podziękować za ten głos. Witam Pani Karolino.
Witam serdecznie.
Także bardzo, bardzo jest mi miło. Dziękuję, bo tu właśnie rzeczywiście była taka niesamowita historia, gdzie oczywiście wspomagamy się, kiedy obserwujemy cykl kobiecy, wspomagamy się jak najbardziej monitoringiem tak zwanym owulacji, kiedy ginekolog to USG wykonuje. I tu rzeczywiście taka była sytuacja, gdzie został ten monitoring zakończony, prawda? Z tego, co pamiętam, diagnozą, że cykl jest bezowulacyjny, ale tak jak to u nas w klinice jest przyjęte, karta jest przesyłana do konsultacji przez pacjentkę i rzeczywiście obserwując rozwój śluzu kolejny, stwierdziliśmy tutaj, że jednak owulacja jest możliwa i według biowskaźników płodności w konkretnym bardzo dniu zostały, prawda, podane zastrzyki, które tutaj wywołały owulację, więc no to się zakończyło sukcesem właśnie dzięki temu, że były prowadzone obserwacje, prawda?
Tak, dokładnie tak było.
Także bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście takich pacjentek mamy więcej i to pokazuje, że ta współpraca, ta interdyscyplinarność, ale też to zaufanie i ta wiarygodność tych obserwacji jest naprawdę bardzo wysoka, jeśli jest to rzeczywiście prowadzone w sposób profesjonalny i właśnie w porozumieniu z lekarzem, który rozumie, co się dzieje na tej karcie. I w ten sposób tutaj rzeczywiście mamy szczęśliwe zakończenie, także życzymy Pani Karolinie szczęśliwego dalszego przebiegu ciąży. Ja się bardzo cieszę i serdecznie Panią pozdrawiam. Dziękuję.
Z Panem Bogiem, Pani Karolino. I odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię do Olsztyna. Piotr Kowalski się nazywam.
Witamy.
Mamy z żoną 12 lat ślubu stażu małżeńskiego. Doczekaliśmy się 6 dzieci. I co?
Pięknie.
I ja jestem w trakcie właściwie jedynym w województwie w tej chwili warmińsko-mazurskim instruktorem modelu Kreton, znaczy jeszcze w trakcie praktyki przed egzaminem, który ma być w listopadzie. I mam takie właściwie pytanie, czy prowadzę w tej chwili też kilka par, które mają problem z poczęciem. Mam pytanie, czy mogę do pani doktor też podsyłać takie pary, które już kilka miesięcy obserwują według Nedego Creighton. I drugie pytanie moje to właściwie jest takie, też z żoną razem jesteśmy zwracami życia rodzinnego tutaj w archidiecezji. I no, mamy takie doświadczenie, myślę, jak z innych też archidiecezji, jak inni doradcy też prawdopodobnie mają takie obserwacje, że jednak no, większość małżonków, większość ludzi przygotowujących się do ślubu nie wybiera tej drogi Bożej, tylko raczej traktują ten kurs przedmałżeński jako takie, zresztą poradnie.
Tak, zło konieczne.
Tak. Jakie to jest doświadczenie, być może też nie tylko tu pani doktor małżeństwa, męża, ale także tutaj tych państwa stronia. Jakie jest doświadczenie, jaka jest droga, bo widzimy, że też model Creighton jako taki ma swoje też narzędzia do tego, żeby pokazywać ludziom tą wartość małżeństwa i odkrywać wspólnie tą płodność, brać odpowiedzialność za decyzje prokreacyjne i tą wolność, którą dają naturalne metody, też to, owocem tej wolności jest właśnie pogłębiona wartość tego małżeństwa. Jakie tutaj takie może jakieś złote środki czy narzędzia zastosować w tej takiej pracy syzyfowej trochę, ale tej pracy u podstaw.
Dobrze, dziękuję panie Piotrze za pytanie. Dziękuję. Już Alina odpowiada. Szczęść Boże.
Jeśli mogę się podzielić, to chciałam powiedzieć, że my zdecydowaliśmy się na takie spotkania dosyć obszerne czasowo, można powiedzieć. Zawsze jak ktoś dzwoni i pyta o te spotkania, to mówimy, że one są najdłuższe w Toruniu i okolicach. Jeżeli ktoś nie chce poświęcić dla własnego małżeństwa zbyt dużo czasu, to może znaleźć gdzieś indziej. Natomiast my spotykamy się 3 lub 4 razy po 3 lub 4 godziny. To zależy od tego, jak pracujemy. I my na miejscu pracujemy z parą narzeczonych na materiałach z Gdańska właśnie. Tutaj od pani Aleksandry Jecińskiej znane są te materiały. Mamy takie zeszyty, gdzie są przykładowe cykle fizjologiczne, podpowiedz mi słówko, odbiegające od normy, cykle po ciąży, po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej. Te wszystkie przykładowe cykle przerabiamy, omawiamy, komentujemy różne przypadki i po przerobieniu tylu ćwiczeń obserwujemy, jak właściwie każda para zmienia nastawienie też do tych metod. Mieliśmy taką parę, gdzie narzeczona powiedziała, ale masz świadomość, że ja tego nie będę stosować. My powiedzieliśmy, że to jest wasz wybór, to jest sprawa między wami a Panem Bogiem. Z naszej strony my wypełniamy nasz obowiązek i wyposażamy was w umiejętności. Natomiast czy wy z tego skorzystacie, to już jest wasza sprawa i wasza decyzja. Natomiast naszym obowiązkiem jest właśnie was nauczyć i uważamy, że jedyną drogą, żeby nauczyć jest po prostu poświęcenie na to czasu i przećwiczenie pewnych rzeczy. Jeżeli ludzie wypełniają kolejne karty, my widzimy, że z każdą kolejną kartą nabierają tej wiedzy, płynności, tej pewności, dopytują potem coraz więcej, coraz bardziej wchodzą w to i na koniec często pojawiają się pytania, dlaczego nie było tego w szkole? Dziękuję.
Ja też chciałam tutaj odnieść się do pytania. Bardzo dziękuję, bo też już muszę powiedzieć, że trafiły pierwsze pacjentki, także ja również jestem po szkoleniu naprotechnologicznym właściwie, kiedy zaczynałam metodę objawowo-termiczną od nauki metody angielskiej i później właśnie kolejnym krokiem było szkolenie metody naprotechnologii w modelu Creightona. Także na tym też pracujemy jak najbardziej. To, co teraz robimy, poszliśmy jeszcze krok dalej w związku z tym, że prowadzę te badania naukowe nad cyklem kobiecym. Jednak cały czas u nas też są przyjmowane pacjentki, które obserwują się według modelu Creightona, także zapraszamy. Jak najbardziej macie państwo do nas wcale nie tak daleko. Natomiast tutaj też rzeczywiście mamy za sobą ponad 10 lat doświadczenia tego najwcześniejszego naszej drogi małżeńskiej, kiedy pracowaliśmy w poradni rodzinnej. Rzeczywiście to, co tutaj państwo z Torunia mówicie, to poświęcenie czasu jest niesamowicie ważne, bo tego się nie da zrobić w 5 minut, ale to i wtedy było i teraz, kiedy staramy się te pacjentki prowadzić według ich indywidualnego cyklu, nie na ślepo, a więc włączamy leczenie pierwszej, drugiej fazy według tych faz, które te pacjentki właśnie mogą zaobserwować z instruktorem, na to też trzeba poświęcić czas. I mamy niestety dzisiaj problem tak naprawdę, który bym powiedziała najprościej, kolokwialnie jest w głowie. Jest grono pacjentów, którzy po prostu z reguły uważają, że to są metody nieskuteczne, czy właśnie tak jak w odkładaniu, planowaniu poczęcia dziecka, czy w leczeniu niepłodności i mają bardzo dużą blokadę. I dopiero kiedy pójdą na taki właśnie kurs, na którym muszą wysłuchać wszystkiego od A do Z, a później zdać właśnie pewnego rodzaju egzamin, bo przecież ja oglądam te karty na wizytach i widzę, czy one są wypełniane poprawnie, czy nie, czy krótko mówiąc, no mamy taką sytuację, gdzie jakby te pacjentki musimy edukować, zachęcać, ale też chcę powiedzieć jeszcze doświadczenie, kiedy siedzieliśmy w poradni, że właściwie świadectwo życia jest niesamowicie ważne, gdzie, tak jak powiedziałam Państwu, no my w tej chwili jesteśmy już rodzicami 5 dzieci, gdzie na początku wcale tak nie było, że myśleliśmy, że jako lekarze tutaj, prawda, planujemy 2, ale też stosowanie tych metod otwierało nas coraz bardziej na zrozumienie, że płodność jest darem, jest wspaniałą sprawą. Każde dziecko nas zachwycało, było dla nas wielką radością i w miarę rozpoznawania tego daru macierzyństwa, rodzicielstwa, pragnęliśmy kolejnego dziecka. I mogę dzisiaj powiedzieć, że te nasze dzieci, tak jak powiedziałam na początku, w małżeństwie wszystkie powinny być przyjęte i chociaż czasami może po ludzku są nieplanowane, tak nasze były bardzo planowane, upragnione i rzeczywiście dzięki metodom rozpoznawania płodności jesteśmy dzisiaj bardzo szczęśliwi. Każde z naszych dzieci jest dzieckiem oczekiwanym, zaplanowanym i to świadectwo również możemy się tym dzielić, że to się działo w miarę rozwoju naszego również poznawania organizmu, poznawania siebie i akceptacji płodności jako daru, ale też zadania właśnie. Także też może w tym momencie, jeśli Państwo pozwolicie, ja pozdrowię 5 moich dzieci. Najstarszy syn jest na studiach już, najmłodszy Józio już pewnie śpi, ale przy tej okazji też serdecznie pozdrawiam moją kochaną mamę, która została, opiekuje się nimi. Także jak najbardziej zapraszamy wszystkich, którzy obserwują się modelem Creighton, no i zachęcamy do tego, żeby rzeczywiście poświęcać czas na te metody, tak jak trzeba poświęcić na prawo jazdy. Nie można wsiąść w samochód i po prostu jeździć, tylko trzeba się własnego cyklu nauczyć, tak jak jeżdżenia autem i wszystkich zasad ruchu drogowego.
Mamy telefon, ale krótko, Alina.
Ja chciałam jeszcze krótko wspomnieć, skąd się może brać brak zaufania do tych metod. Czasami osoby, które myślą, że stosują naturalne metody, mówią, że to jest nieskuteczne, bo zaliczyły tak zwaną wpadkę, tak? A im się wydaje, że to są naturalne metody, natomiast posługiwały się kalendarzykiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą widzieliśmy na własne oczy z mężem, w podręczniku, gdzie jeszcze była gimnazja, w podręczniku naszego dziecka z gimnazjum, na 2 było co nieco na temat naturalnych metod i było zdanie, że są nieskuteczne. Jeżeli dzieci czytają, młodzież czyta to w szkole, w podręczniku, co oni mają myśleć? A to było kłamstwo.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem bardzo...
Kogo witamy?
Kazimierz z Poznania.
Witamy Panie Kazimierzu, słuchamy.
Chciałem bardzo podziękować temu małżeństwu, które dało świadectwo właśnie tego życia zgodnie z naturalną regulacją poczęć. Przysłuchiwałem się temu z wielkim zainteresowaniem i podziwem, bo to, co na pewno to wymagało od tych małżonków wielkiego wysiłku, wielkiego trudu, ale
bez przesady.
Ale to, co piękne, na pewno wymaga wielkiego wysiłku. Bardzo dziękuję za tę audycję, bo rzeczywiście wielu ludzi boryka się dzisiaj ze stresem, ze sprawami odżywiania, chorobami cywilizacyjnymi i bardzo się cieszę na tę audycję, która ma być jeszcze 6 września na temat leczenia niepłodności. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Pani Kazimierzu.
Jeśli mogę skomentować, wysiłek Alino. Nie był taki wielki, naprawdę. Po prostu nasza gra wstępna była nieco dłuższa.
Ja mogę to tylko rozszerzyć o taki drobny komentarz, właśnie też swój z męskiego punktu widzenia. Mianowicie odrobina wysiłku dała tą korzyść, że mojej żony nigdy nie bolała głowa.
A ja podziwiam,
w cudzysłowie.
zawsze podziwiałam mojego męża, że on może poczekać, że on nad sobą panuje, że tutaj jest rozum powyżej pobędu seksualnego, że to on decyduje o tym, kiedy, co zrobi.
Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Krakowa.
Witamy Pani Teresa.
Była sprawa poruszona przygotowania młodzieży i podręczników. Rzeczywiście w podręcznikach do biologii taka informacja się zdarza niestety. Natomiast w podręcznikach do wychowania życia w rodzinie, których właśnie jestem redaktorem i współautorką, my dajemy dość dokładnie informacje dla młodzieży licealnej właśnie o metodach planowania rodziny. Wspominamy też o antykoncepcji, ale wskazujemy na jej minusy, na jej konsekwencje zdrowotne. Natomiast tutaj jakby, no zresztą nam recenzenci, nie tylko recenzenci zarzucają, że właśnie wyraźnie forujemy metody naturalne, ale głównie dlatego, żeby rzeczywiście pokazać, jak istotna jest ekologia i jak warto, żeby dziewczęta już w wieku 12 lat przyglądały się sobie, poznawały swój cykl. Ja ze swojej praktyki, wprawdzie dość dawno to się działo, kiedy uczyłam w szkole, w tej chwili już właściwie tylko się zajmuję właśnie redagowaniem podręczników, ale pamiętam, że mniej więcej połowa dziewcząt w klasie rozpoczynała obserwacje i przynosiły swoje cykle, konsultowały, były zachwycone tym, że one wiedzą, kiedy są płodne, a kiedy nie. Oczywiście nie po to, żeby zaraz z tego robiły użytek w tym okresie, ale później, kiedy je spotykałam jako narzeczone, bo też się zdarzało, że akurat miałam poradni, no to przychodziły z dość grubymi zeszytami obserwacji i to dawało satysfakcję. I myślę, że gdyby nauczyciele niestety wychowanie się w rodzinie w szkole średniej właściwie prawie, że nie istnieje, ale gdyby ci nauczyciele, którzy są przygotowani, zdają egzaminy na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, potem jakby ukazywali, wskazywali na atut tych metod. Myślę, że mniej byłoby antykoncepcji, mniej prawda, tego, co się potem uwiąże z niepłodnością. Więc to jest jedna sprawa. Sprawa szkolnictwa tutaj, no niestety, no pan minister Czarnek kładzie na wychowanie prorodzinne jako priorytetowe w tym roku szkolnym. Może i w przyszłym też tak to dalej pociągnie i ogłosi, ale rzeczywistość skrzeczy. No, niestety nie ma przychylności medialnej, nie ma przychylności społecznej, nie ma zrozumienia i to, co już było tutaj wspomniane często, uważa się, że one są nieskuteczne i tak dalej. No nie będę się rozwodzić, ale chciałabym jakby ten dość pesymistycznym głosem, ale wskazać, że problem jest z młodzieżą już, żeby to rzeczywiście było w szkole realizowane i ta młodzież poznała, to myślę, że znaczna część mogłaby zupełnie inaczej potem patrzeć jako narzeczeni, jako małżonkowie. Chociażby może z tego podręcznika na półce by skorzystali i takie ABC by sobie przypomnieli, przeczytali. Natomiast drugi problem to jest taki, że szkoda wielka. Był taki zryw no, na samym początku po prawda, okresie transformacji. Jeszcze pamiętam z profesorami warszawskimi. Była próba, żeby wprowadzić poradnictwo rodzinne w przychodniach, tak jak dawniej były poradnie K, również z metodami naturalnymi. Niestety sprawa padła. Wystarczył jeden artykuł w nieprzyjaznej gazecie, domyślacie się państwo jakiej, i już pieniądze zostały, które były przeznaczone na tę sprawę w Ministerstwie Edukacji, ucięte. Sprawa nie ruszyła. A szkoda, dlatego że to się wiąże tylko i jakby kojarzy właśnie z narzeczonymi, którzy przychodzą na prawda, przygotowanie do sakramentu małżeństwa, a natomiast szerszego jakby spojrzenia powszechnego, pomocy tym kobietom, no niestety nie ma. I tutaj, no wiem, że trudno w tej audycji, żeby wskazać, jakie są możliwości i tak dalej, ale począwszy od tego, że w programie studiów medycznych podobno nie mają medycy w ogóle żadnej metody, żadnego przeszkolenia, przyszli nawet ginekologowie, więc to ta sprawa, no niestety, powiem dalej pesymistycznie, no karleje. Lat temu 30, podobno z badań wynikało, że 13% społeczeństwa polskiego korzysta z NPR-u, natomiast w tej chwili zdaje się, że to spadło do 3%. Więc no, to znaczy nie powinniśmy się załamywać i takie postacie, jak właśnie w dzisiejszej audycji występują, to tylko cieszą i serce się raduje, że są następcy, że są nowe twarze, nowe osoby, młode osoby i to cudownie, że przekazujemy sobie tę pałeczkę. Niemniej jednak no, przydałoby się to szerzej, dużo szerzej siać, że tak powiem.
Dobrze, pani Teresa. Tu z jednym się nie zgadzamy, bo jeżeli chodzi właśnie o studia, to w Gdańsku.
Tak, ja myślę, że bardzo ważną kwestię tutaj pani podniosła i dziękuję za to, że rzeczywiście edukacja, można powiedzieć, z jednej strony leży, ale z drugiej strony z punktu widzenia nas jako lekarzy uważam, że najbardziej kluczowe jest to, aby właśnie osoby związane z służbą zdrowia, tak zwaną, z resortem zdrowia, poznały rzeczywiście taką no, podstawę naukową, a więc przekonały się do tych metod, bo one do tej pory nie były wykładane tak dokładnie, prawda?
Powszechnie
na studiach medycznych. I ja rzeczywiście również się musiałam dokształcać poza własną uczelnią, ale mam tą radość i przyjemność właściwie od 10 lat prowadzenia przedmiotu metody rozpoznawania płodności dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. I rzeczywiście studenci są, którzy będą przyszłymi lekarzami, no tak naprawdę często zachwyceni tym, że te metody mają podstawy naukowe, że można tyle z nich wyciągnąć, a jeszcze bardziej się fascynujemy tym wspólnie, kiedy właśnie widzimy, że ogólnoustrojowe zaburzenia, więc ja często mówię, nie myśl sobie, że jak nie będziesz tutaj ginekologiem czy endokrynologiem, te zajęcia są dla ciebie bezsensowne, bo rzeczywiście wykazuje, że wiele naszych układów zaburzeń ma wpływ na to, co się obserwuje w bioskaźnikach płodności, a więc na tej karcie. I uważam, że to jest coś, co powinno być na każdej uczelni medycznej realizowane. Potrzeba jednak, no tutaj u nas jest autorski program, który udało się, jestem kierownikiem tego dydaktycznym, tego przedmiotu, udało się to tak wprowadzić, że rzeczywiście studenci rozwiązują te karty, rozwiązują karty w sytuacjach szczególnych również. Oczywiście bazujemy na tych podstawowych metodach obserwacji śluzu i temperatury, natomiast studenci się tego uczą i nawet jeśli po tych zajęciach nie są, prawda, wykwalifikowanymi instruktorami, ale mają, jak to się mówi, pojęcie i są przekonani, że to są głębokie podwaliny naukowe i medyczne tych metod. Nie jest to właśnie takie proste, jeśli chodzi o całe społeczeństwo, bo jeśli pacjentka, kobieta obserwuje się, widzi, że są zaburzenia na jej karcie, idzie, i to są słowa, teraz parafrazuję moich pacjentek. Pani doktor, proszę zobaczyć, ja się obserwuję od wielu lat i zauważyłam, że na tej karcie coś się dzieje nie tak, a mój ginekolog powiedział, niech pani schowa ten kalendarzyk, zapraszam na fotel, zrobimy USG, no jest wszystko dobrze. A ja widzę, że nie jest wszystko dobrze, bo mnie się cykle skracają, bo mnie się pojawiły plamienia śródcykliczne i rzeczywiście można z tego wywnioskować ogromnie dużo rzeczy, jeśli chodzi o sprawy medyczne i z powodu zaburzonego obrazu cyklu zacząć diagnozować w odpowiednim kierunku pacjentkę i rzeczywiście jej pomóc. I to jest ta sytuacja, którą ja tutaj cały czas próbuję nakreślić, że właśnie ta interdyscyplinarność, że często jest tak, że ta płodność to jest taki czubek góry lodowej. To jest oznaka zdrowia, jak powiedział mój mąż. I jeżeli pacjentka zaczyna mieć zaburzone cykle, to szukamy przyczyny często nie tylko miejscowej ginekologicznej, ale ogólnoustrojowej. I moi studenci bardzo często są właśnie tym zachwyceni, że płodność, która jest objawem zdrowia danej kobiety, może nam wskazywać, w którą stronę ją diagnozować i co się dzieje nie tak, co jeszcze tak dokładnie mogłoby się w ogóle nie wydać, nie wykazać, jeśli poszłaby do danego specjalisty, a w cyklach już to widać. I to jest oczywiście bardzo szeroki temat, ale reasumując, na pewno trzeba do tego przekonać młodych lekarzy, którzy będą rozumieli, jak korzystać z tych metod, jakie one mają podwaliny i później też inaczej społeczeństwo będzie je przyjmować, bo przecież jeżeli taka kobieta przyniesie kartę do swojego lekarza i on ją obejrzy ze zrozumieniem, tak jak ogląda wyniki laboratoryjne, bo przecież też nikt lekarzowi nie kładzie, powiem kolokwialnie, próbówek krwi i lekarz sobie do analizatora sam nie wkłada, tylko korzysta z pracy innych, tak tutaj lekarz może korzystać z pracy instruktora, który przepracował z pacjentką jej biowskaźniki płodności, czyli zawsze tak mówię, objawy kliniczne, które pacjentka może zaobserwować, przenieść na papier. I jeśli ktoś poddaje wątpliwość, że to nie jest możliwe, to chciałabym tutaj taki jeszcze prosty dla Państwa przykład od razu, przepraszam za tą dygresję, ale myślę, że jest to bardzo ważne w tym momencie, kiedy mówimy o edukacji społeczeństwa, o zrozumieniu. No przecież, drodzy Państwo, jeżeli mamy przeziębienie, jesteśmy chorzy, idziemy do lekarza rodzinnego, żeby nam pomógł, bo jest z nosa leci, i to lekarz dokładnie wypytuje, co leci z tego nosa. I prawda, jeżeli ta wydzielina jest gęsta, żółta, zielonkawa, prawda, próbuje zapytać o objawy dodatkowe, bada pacjenta, węzły powiększone, czy może osłuchowo zmiany i decyduje na tej pierwszej wizycie właśnie po tych objawach klinicznych, jaka ta wydzielina z nosa jest, czy to już jest moment na włączenie antybiotyku, czy jednak nie, że jest to infekcja wirusowa, poczekamy i po tych właśnie objawach ma prawo decydować i zupełnie na podstawach naukowych, czy to jest infekcja wirusowa, czy prawdopodobnie bakteryjna. I tutaj te objawy, te biowskaźniki płodności, przebieg krzywej temperaturowej, również rozwój śluzu, jak ten cykl śluzowy przebiega, jaki ten śluz dokładnie wygląda, ten lekarz, który rozumie, że te kliniczne objawy pacjentki są odpowiednikiem tego, co się dzieje w jej organizmie, w jej jajniku, ale w całym też organizmie, może jak najbardziej bardzo korzystnie dla tej pacjentki i w sposób taki właśnie dopasowany do indywidualnej sytuacji tej dziewczyny poprowadzić diagnostykę i leczenie. Także kobieta jest po prostu no, takim stworzeniem, której cykle właściwie, no, można powiedzieć, no, niektórzy tak to mówią żartobliwie, hormony rządzą światem i tak naprawdę kobiety są właśnie tutaj, jak było już powiedziane, w pierwszej fazie jesteśmy takie, w drugiej inne i to wszystko też się przekłada jak najbardziej na życie. Ale możemy również w medycynie z tego korzystać, a edukacja jest podstawą tego, żeby rzeczywiście przywrócić wartość i możliwość korzystania z tych metod dla wszystkich.
Alina?
Ja chciałam pani Tereni serdecznie podziękować, na ręce pani Tereni złożyć podziękowania dla wszystkich osób, które z tą wiedzą docierają do młodych ludzi. Chciałabym też zwrócić uwagę, że na przykład WDŻ-ty są w 8 klasie. Jest to czas, kiedy młodzież przygotowuje się do egzaminów w 8 klasie. I z moich obserwacji wynika, że niewiele osób niestety w tym czasie korzysta z tych WDŻ-tów i ta wiedza też ich omija. Myślę, że dobrze by było, gdyby te rzeczy były po prostu na biologii i gdyby ta wiedza była przekazywana wszystkim dzieciom. I całej młodzieży, nie tylko tym, którzy pójdą na WDŻ-ty. I życzyłabym pani Tereniu, żeby pani Terenia była zapraszana na biologię, żeby w biologii było to w podstawie programowej i żeby pani jako specjalistka była zapraszana na takie lekcje biologii i mogła dotrzeć do każdej osoby, do każdego dziecka, żeby ta młodzież szła w życie z wiedzą.
Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana Leszka, witam zaproszonych gości, Marcin z Morąga.
Witamy panie Marcinie.
Witam serdecznie. Z jakimś tam małżeńskim stażem, nie będę tutaj mówił jakim, bo to może nie istotne, ale mi się tak nasunęło pytanie, pojawiła mi się taka myśl odnośnie wypowiedzi tutaj zaproszonych gości. Jeżeli mogę, to zadam pierwsze pytanie, zatem rozwinę swoje myśli. Czy państwo, zarówno jedni, jak i drudzy, czy jesteście osobami wierzącymi? A jeżeli tak, to czy tak naprawdę wierzącymi, czy gdzieś tam po prostu, może jak połowa Polski, czyli jakieś tam święta i popielec i może święcenie jajek, więc to tak powiem, koszyka.
Niech pan nie żartuje, panie Marcinie.
Ale odpowiem panu tak, my jesteśmy w drodze, staramy się wierzyć tak jak potrafimy, modlimy się o wiarę, Pana Boga kochamy całym sercem i staramy się żyć zgodnie z Jego zasadami. A dlaczego pan zadał takie pytanie?
No to teraz rozwinę moją myśl, bo pan Leszek od razu zweryfikował, bo mogę powiedzieć moją wypowiedź, niech pan nie żartuje. Dlaczego? Bo w tych wszystkich wypowiedziach państwa odnośnie, że coś staramy podejmować decyzję, czy że tak powiem decyzję odnośnie czy teraz dziecko, czy później, no to zabrakło mi trochę tutaj Boga, a właściwie wypełnienia Jego woli. Wiem, że zaraz mogę być zakrzyczany, że po prostu Pan Bóg dał rozum i wolną wolę. Ja to wiem i wszyscy to wiemy. Ale no może też brakowało uwzględnienia Boga w tym wszystkim, czy w planach Bożych też jest jakaś taka wizja, że czy teraz ma się począć dziecko, czy nie. No mi tego po prostu zabrakło. Zabrakło mi tego w Państwa wypowiedzi, mi jako człowiekowi wierzącemu, więc proszę nie mieć mi tego za złe, że ja się do tego odnoszę.
Jutro, panie Marcinie, jutro w południe już będzie audycja wisiała w archiwum, także pan odsłucha wypowiedź pani doktor Aleksandry Kicińskiej i męża jej Krzysztofa na temat właśnie Pana Boga i tego, co robią służąc małżonkom, bo w tej wypowiedzi właśnie Pan Bóg był jak najbardziej.
No to super. To jeszcze jedna sprawa, panie Leszku, jeżeli mogę.
Czysta sprawa, panie Marcinie.
Jeżeli mogę dopowiedzieć też. My tutaj Panu Bogu nie stawiamy żadnych zapór, żadnych przeszkód, żadnych sztucznych utrudnień. Po prostu decydujemy się na współżycie w sposób naturalny i zawsze musimy pamiętać, że nawet współżyjąc w okresie niepłodnym, musimy być gotowi na przyjęcie nowego życia. I to jeśli Pan Bóg będzie chciał, to życie się pocznie. My nie stwarzamy żadnych barier.
Ja może dopowiem w ten sposób. Absolutnie jesteśmy, jeszcze raz powtórzę głośno i wyraźnie, z mężem osobami wierzącymi i jako lekarze, jako ludzie nauki, jak najbardziej nam się to nic nie wyklucza, a wręcz przeciwnie. Im bardziej zgłębiamy medycynę i to, jak człowiek jest fenomenalnie stworzony i właśnie cała ta wyższa, można powiedzieć, logistyka kobieca, jak ona jest pięknie przez Pana Boga pomyślana i jak to wszystko, niektórzy powiedzą, natura dobrze wymyśliła. My natomiast widzimy w tym absolutnie tak genialny palec Boży właśnie, że Pan Bóg tak naprawdę podzielił się nami władzą współtworzenia. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma drugiej takiej sfery w życiu człowieka, w której Pan Bóg tak bardzo pokazuje to, że stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Przecież dzisiaj Pan Bóg nie lepi na naszych oczach człowieka z gliny, chociaż jakby chciał, to by mógł. Ja w to wierzę, bo jestem osobą wierzącą, to jest kwestia wiary. A kwestia nauki jest taka, że widzę, że Pan Bóg podzielił się z nami władzą współtworzenia. Dlaczego? Dlatego, że aby powstało kolejne życie, powstał człowiek, jest potrzebna absolutnie decyzja dwojga ludzi, którzy podejmą współżycie. Ale też wiemy, że podejmują współżycie i tego dziecka nie ma. Czyli kropkę nad i stawia Pan Bóg. To On jest dawcą życia. A mimo wszystko powiedział, potrzebuje waszej również decyzji, drodzy moi ludzie, moje dzieci, do tego, żeby dalej przekazywać życie. Więc myślę, że jest to naprawdę fenomenalny moment, żeby zrozumieć, że płodność najbardziej nam pokazuje, że Pan Bóg podzielił się władzą współtworzenia. I może jeszcze jedna taka dygresja przy tej okazji. Zobaczcie Państwo, że ja to rozumiem w ten sposób, że dlaczego mamy takie spychanie tych metod rozpoznawania płodności, że płodność jest tak niekochana. Dzisiaj mówi się, prawda, o tym, że co tu zrobić, tego dziecka nie było. Rozdajcie dzieciom w szkole antykoncepcję, rób ta, co chce ta, byle tylko problem był z głowy. No i właściwie strasznie agresywnie czasami się do tego odnosi. Ja uważam, że jest to najbardziej znienawidzone przez szatana, już mówiąc językiem religijnym, duchowym, właśnie sfera życia ludzkiego, bo tu Pan Bóg się z nami podzielił swoją władzą współtworzenia, a więc tak jak mamy w Piśmie Świętym, bogami jesteście. I to jest ten moment, kiedy się wypełnia to nasze podobieństwo do Pana Boga, gdzie jeśli my przyjmujemy płodność, ona jest rzeczywiście darem, jest radością, czasami trudną, prawda, jeżeli przyjmujemy chore dzieci, jeżeli dotyka nas taki krzyż, ale te osoby też, które to przyjmują, wiedzą, że potem to jest największy skarb w ich życiu, więc tym można byłoby bardzo długo na ten temat mówić, ale zwrócę uwagę na to, że rzeczywiście stosowanie tych metod, przynajmniej w naszym małżeństwie, ale też widzimy wielu innych małżeństw, pozwala coraz bardziej zrozumieć, że płodność jest darem, jest też naszą odpowiedzialnością, ale właśnie ostatnią kropkę nad i stawia Pan Bóg. I zarówno, tak jak tutaj Państwo powiedzieli, że również w okresie niepłodnym można się spodziewać poczęcia dziecka i należy je przyjąć, tak samo jak ja, kiedy leczę pary niepłodne, mówię, że mogę uregulować cykl i znaleźć wszystkie sytuacje, w których ta płodność jest ograniczona, je wyleczyć, ale ja
Państwu dziecka na 100% nie obiecam, bo kropkę nad i stawia Pan Bóg. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Użytkownicy antykoncepcji hormonalnej przynajmniej niestety muszą się liczyć z tym, że nawet jeśli ona zawiedzie, a zawodzi, i to wiemy z prac naukowych, ponieważ ci, którzy tą antykoncepcję produkują, próbują poprawić jej wskaźniki i jej skuteczność. W związku z tym mamy absolutnie badania, bardzo dobre, medyczne, gdzie pokazywana jest ilość nieplanowanych ciąż wśród użytkowniczek antykoncepcji hormonalnej. To, proszę Państwa, tej najnowszej, najwspanialszej, najlepszej, najbardziej promowanej. One są oczywiście różnego rodzaju, te tabletki antykoncepcyjne, ale już nie będę tego tematu bardzo dokładnie rozwijać. W każdym bądź razie ciąże na antykoncepcji się zdarzają. Ale utrzymują się rzadko. Dlaczego? Dlatego, że ta antykoncepcja działa wielopoziomowo. Gdyby tylko i wyłącznie hamowała owulację, to wiemy to z medycyny, że te dawki pierwszej tabletki antykoncepcyjnej były tak wysokie, że powikłania były również śmiertelne, jeśli chodzi o powikłania zakrzepicze. I to były zakrzepice, prawda, w formie zawałów, udarów. Natomiast rzeczywiście można było się liczyć z tym, że owulacja jest zablokowana. Ponieważ takie ogromne były powikłania, zmniejszono dawki leków, ale wykorzystano wielopoziomowe działanie tej antykoncepcji i dzisiaj może dochodzić w różnych sytuacjach, czy pacjentka się spóźni z przyjmowaniem tabletki, czy jest chora, czy jest biegunka, różnie się wchłonie i może dojść rzeczywiście do owulacji i dojdzie do, w bańce jajowodu, do zapłodnienia tej komórki jajowej, do poczęcia dziecka, ale nie dojdzie do klinicznej ciąży, do zagnieżdżenia, dlatego że tabletka antykoncepcyjna, mówiąc kolokwialnie, tak uławia endometrium, że ten zarodek ludzki się nie zagnieździ. A więc mamy absolutnie do czynienia ze zniszczeniem życia ludzkiego, nawet jeśli już będziemy strasznie mocno chcieli być wiarygodni medycznie i nie użyjemy słowa, że to jest wczesnoporonne, bo ciąży nie ma, więc nie ma poronienia. Ale przed ciążą istnieje życie, które chce się zagnieździć. Jest to poczęcie życia ludzkiego i bezsprzecznie genetycy i biologia rozrodu mówi o tym, że dziecko się poczęło. W związku z tym osoby, które stosują metody rozpoznawania płodności i bazują na naturze, dopuszczają sytuację, że nawet jeśli się dojdzie do pomyłki, czy dojdzie do zaburzeń organizmu, to dziecko się pocznie i wtedy my nie zablokujemy jego życia i będziemy mogli z Panem Bogiem w tej kwestii współpracować.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy, Radio Maryja. Halo?
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bolesława z Krakowa. Chciałam dać takie króciuteńkie świadectwo. Jestem 50 lat temu po szkole dr Pułtawskiej biologicznego rytmu płodności, który prowadziła dla studentów w Kurii Biskupiej w Krakowie. Jestem jej ogromnie wdzięczna. Mam 4 dzieci zaplanowanych. Ani raz nie zdarzyło się, że nie wiedziałam, czy będę w ciąży, czy nie. Chcieliśmy mieć dzieci, mamy 4 dzieci. Jestem ogromnie wdzięczna, bo żadne inne metody by nie były skuteczne. Dla mnie była najskuteczniejsza metoda owulacyjna. Miałam nieregularną miesiączkę, prowadziłam nieregularny tryb życia. I się dało. Więc mam ogromne przekonanie o skuteczności tej metody. Jak słyszę, że to jest metoda nie do zrealizowania, że ona jest nieskuteczna, że to po prostu niechlujstwo przy prowadzeniu się w tej metodzie może spowodować jej nieskuteczność. To jest moje zdanie. Chciałam dlatego powiedzieć, jestem ogromnie wdzięczna za to, że ta audycja dzisiaj jest. Bo właśnie miałam pisać do Radia Maryja, że się mówi o aborcji, a nie mówi się o biologicznym rytmie płodności, który daje radość życia, daje poczucie jednak to, co Pan Bóg nam dał, wolnej woli. My chcemy podjąć ojcostwo czy macierzyństwo, chcemy podjąć rodzicielstwo, przygotowujemy się do niego, wiemy, co jest potrzebne i możemy je zrealizować. Także jestem ogromnie wdzięczna Państwu doktorom, którzy to prowadzą. Jestem ogromnie wdzięczna dr Pułtawskiej, która przygotowała mnie do życia w rodzinie, choć nigdy nie miałam zamiaru być matką, dlatego że choruję na stwardnienie rozsiane, które się nie rozwinęło. Pani doktor Podraska mi powiedziała, chyba dlatego, że rodziłaś dzieci i nie robiłaś zabiegów i nie stosowałaś żadnych innych metod. Więc jestem ogromnie wdzięczna i chciałam to powiedzieć.
Dziękuję bardzo za Pani świadectwo życia i dar miłości dany swojemu mężowi, dzieciom i Panu Bogu. Chwila muzyki. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23.05. Chciałem zaprosić Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 31 maja, temat rodzinne, wyjazdy wakacyjne. Przedstawią Beata i Tomasz Stróżanowscy, pedagodzy od 25 lat, formują się i służą we wspólnocie domowego kościoła. Tomasz jest autorem artykułów, między innymi w niedzieli, tak rodzinie, w liście do wspólnot rodzinnych domowego kościoła. 7 czerwca, jak osiągnąć sukces w małżeńskiej drodze do nieba. Goście nasi, Joanna i Wojciech Polakiewiczowie ze wspólnoty domowego kościoła, również Barbara i Maciej Jasińscy oraz ksiądz dr Jarosław Ciechanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin z Torunia. I kolejna audycja 14 czerwca, z obfitości serca mówią usta. Także serdecznie zapraszamy. Przypominam jeszcze nasi gości dzisiaj. Państwo doktorzy nauk medycznych Aleksandra i Krzysztof Kicińscy, Państwo Lina i Adam Warejkowie. Na Facebooku jest pytanie. Proszę o przeliterowanie nazwy tej metody. Tej, o której my tutaj mówimy. Mówimy w ogóle generalnie o naturalnym planowaniu rodziny. Więc jak się w Google wpisze NPR, naturalne planowanie rodziny, no to tam wyjdą najstarsze metody, ale po prostu sposób notacji. Kramarek, potem jest metoda Recera, metoda wielowskaźnikowa zwana angielską, metoda Crichton stosowana w naprotechnologii, a pani doktor Kicińska opracowała na potrzeby własnej tutaj kliniki z tymi wskaźnikami płodności, tymi samymi, które są i w innych metodach i nazwała to in vivo. Ale to nie ma znaczenia, bo bazujemy na tych samych wskaźnikach. Organizm kobiety daje te same, że tak powiem, reakcje, tylko należy po prostu w różny sposób ludzie je obserwują, w różny sposób je zapisują. A chodzi o to, żeby było jednakowo do czytania przez każdego lekarza, czyli tak zwana standaryzacja, tak?
Tak, metody rozpoznawania płodności to jest właściwie taki bardzo szeroki termin, którym mamy na myśli właśnie różnego rodzaju metody, tak jak powiedziałam na początku audycji, które są wypracowane przez różne ośrodki na świecie. Także metody rozpoznawania płodności są różne. Jedne są bardziej nastawione na to, żeby rozpoznawać, kiedy jestem płodna, kiedy nie. Natomiast są inne metody, jeszcze bardziej zaawansowane, tak jak na przykład nasza, właśnie in vivo, gdzie ta obserwacja jest jeszcze bardziej wynikliwa, jeszcze bardziej wiarygodna, jeśli chodzi o zaburzone cykle, bo na przykład właśnie u nas stworzyliśmy słownik obrazkowy wydzielin pochwowy, który pacjentka jakby nie może się pomylić, co ona obserwuje i co ona ma na myśli, jeśli tu jest, prawda, lepki, kleisty, bo każdy z nas może mieć pod tymi hasłami różne pojęcie. I taka właściwie naukowa standaryzacja jest bardzo potrzebna i rzeczywiście jedne metody bardziej nadają się do takiego powszechnego użytku dla pacjentek z regularnymi cyklami i to są takie właśnie metody, które również Państwo znajdziecie, są dostępne w internecie, ale są metody, które trzeba już rzeczywiście przejść tylko i wyłącznie z wykwalifikowanym instruktorem, aby lekarz mógł je traktować jako bardzo wiarygodne i mające rzeczywiście udokumentowane podłoże medyczne, jeśli chodzi o obserwacje pacjentki i te objawy kliniczne, które nazywamy biowskaźnikami płodności.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Iwona z Białegostoku.
Witamy Panią Iwono.
Ja chciałam się podzielić swoim doświadczeniem, ubogacić audycję, żeby było obiektywne też z innej strony, spojrzeć na problem. I chciałam powiedzieć o moim doświadczeniu. Ja byłam kiedyś mamą dwójki dzieci, które właśnie od początku z mężem staraliśmy się po katolicku przeżywać sakrament małżeństwa i przyjmowanie dzieci i stosowaliśmy metody naturalne. No i określiliśmy tak, że ponieważ obydwoje pracowaliśmy, żeby dwójka dzieci posiadać, to będzie już naszym zaspokojeniem, będziemy zadowoleni. I tak też było. No i po czasie poznałam mamy, które nie stawiały, nie stosowały metod naturalnych, a oddawały się z zaufaniem Panu Bogu. Przyjmowały wszystkie dusze dzieci, które Pan Bóg chciał zaplanować. No, ale poznałam mamę i bardzo mnie to nurtowało. Byłam bardzo zaskoczona, że takie podejście jest tych kobiet. No i zaczęłam czytać dokumenty Kościoła. Zaczęłam sobie to wszystko układać. Przeczytałam, że kiedyś pierwszym celem małżeństwa było zrodzenie i wychowanie po katolicku dzieci. Drugim było celem jedność małżeństwa. Wyczytałam też, to mnie bardzo mocno poruszyło, że Pan Bóg daje duszę każdemu człowiekowi w momencie poczęcia człowieka. W tym właśnie momencie, kiedy łączy się dwie komórki, powstaje dorosła dusza człowieka. I tak, że ten czas płodności jest takim, no Pan Bóg to wszystko dla nas wymyślił, bardzo doskonale to wszystko zaprojektował. Jest to najlepszym czasem w małżeństwie, też w relacji fizjologicznym, biologicznym, emocjonalnym, żeby poczuł się człowiek. No i stosowanie właśnie metod planowania w jakiś sposób ogranicza. Tu Pani mówiła, że nie stosujemy barier żadnych, ale w jakimś sensie stosujemy bariery Panu Bogu, bo w tym momencie, kiedy najbardziej jesteśmy gotowi na fizjologicznie i biologicznie, mamy też do siebie jakby taką bliskość emocjonalną, to w tym momencie czekamy, tak, aż się skończy ten czas, bo nie chcemy. No i dużo jeszcze różnych innych rzeczy przeczytałam. Całą noc nie mogłam spać i myślałam sobie o tym, myślałam, co Pan Bóg chce, jak Pan Bóg to widzi. Przeczytałam też, kiedy Kościół mówi o tym czekaniu, tak, wstrzymywaniu się, korzystaniu właśnie z okresów niepłodności w małżeństwie. Jest to też jasno określone. I są to bardzo wyjątkowe też sytuacje w małżeństwach. Jak najbardziej powinniśmy też z tego korzystać. Ale nie jest to takie powszechne, jak jest to teraz używane, tak, że to my ludzie decydujemy, kiedy chcemy, ile chcemy, tak określamy, więc w jakiś sposób stosujemy dla Pana Boga bariery i ograniczenia. No i najbardziej chyba mnie poruszyło to, że koleżanka, która od początku małżeństwa przyjmowała wszystkie dzieci i to jest nieprawdą, że tych dzieci mnóstwo się rodzi, jest ich więcej, ale więcej dzieci to więcej miłości dla rodzeństwa, dla rodziny, że ona ogląda przez te swoje lata małżeństwa wszystkie dzieci, jakie Pan Bóg jej chciał dać. Że nie wyobraża sobie, jakie by były dzieci, czekając też, tak, nie wiadomo, jakie dusze by Pan Bóg stworzył w tym momencie. Także, no i też jakby bardzo mnie to dotknęło, że tysiące różnych kłopotów, trosk związanych z tym planowaniem, z czekaniem, z zastanawianiem się, odchodzi z naszego życia, tak? Nie musimy się tym zajmować, tylko bezgranicznie dajemy tutaj pole dla Pana Boga, ufamy w jego interwencję. I w momencie, kiedy Pani mówiła, że jak jest czas niepłodny, to musimy się liczyć z tym, że przychodzi dziecko, tak? Ale gdzieś to w naszej decyzji to nie było, tak? Oczywiście, że przyjmujemy to dziecko.
Czy mogę znać Pani imię?
Jeszcze tylko bym chciała zdanie dokończyć. A w momencie, kiedy oddajemy to Panu Bogu, to jesteśmy 100% przekonani, cieszymy się z tego, tak? Bo wiemy, że w tym momencie Pan Bóg nam błogosławił, a w momencie, kiedy my pragnęliśmy, to dziecko nie przychodzi. To nie jest wolą Pana Boga. Mhm.
Pani Iwono, ale tak. Do czego Pani zmierza? Dokumenty, chociażby Familiaris Consortio, mówią, że zadaniem małżeństwa równorzędnym jest stworzenie wspólnoty osób i służba życiu, czyli zrodzenie, wychowanie potomstwa i tak dalej. Już nie będę tam kolejnych celów wymieniał. Także współżycie ma służyć, małżeńskie ma służyć nie tylko powoływaniu do życia potomstwa, ale również tworzeniu więzi małżonków. I takie jest nauczanie Familiaris Consortio.
Tak, ale drugorzędny był cel, to tworzenie więzi. Wiadomo, że jak jest
no, może kiedyś był drugorzędny, ale w tej chwili jest to równorzędne. No i się nie będziemy kłócić z Soborem Watykańskim II, chociaż niektórzy się kłócą. Ale tutaj na antenie tego radia nie będziemy tego robili. Także oczywiście ma Pani prawo postępować według tego, jak uważacie. Każde małżeństwo jest autonomiczne. I tutaj no tak, Kościół niczego nie nakazuje.
To ma też swoje owoce. Proszę zobaczyć, jak niewiele dzieci się teraz rodzi. Tak? Jak małżeństwa są ograniczone, jak wiele małżeństw się rozwodzi. Jakie potężne problemy mamy we współczesnym świecie. Tak,
ale to te problemy nie są generowane przez naturalne planowanie rodziny, tylko przez w ogóle utylitarne zużywanie życia i robienie tylko wykorzystywanie przyjemności. Głównie antykoncepcja tutaj wchodzi w grę, także to nie naturalne metody są tutaj przyczyną rozwodów.
Ja może zacytuję takie badania, że rozwody wśród par, które stosują metody rozpoznawania płodności, są tylko rzędu 4%. Natomiast w społeczności ogólnej, już nieważne co jest stosowane w kwestii płodności, to jest prawda, już wiemy, że 30-40, a w niektórych krajach nawet do 50% dochodzą, więc absolutnie no, jest to broni to podejście, bo ja jeszcze nie spotkałam, powiem szczerze, osób, które by stosowały metody rozpoznawania płodności, a nie miały tej otwartości na życie, bo można również z metod rozpoznawania płodności zrobić antykoncepcję, ale my tutaj tego nie próbujemy w taki sposób Państwu przedstawić.
Bo to jest nieetyczny sposób.
To nie o to nam chodzi. Tutaj metody rozpoznawania płodności to jest po prostu fides et ratio. My mamy możliwości dzisiaj również właśnie w medycynie nie tylko obserwowania biowskaźników płodności, ale potwierdzania ich stężeniami hormonów, obserwacją USG i tak dalej, mnóstwo, już tego nie będę rozwijać. Natomiast to, tak jak tutaj wielokrotnie też swoim świadectwem potwierdziliśmy, że to pozwala nam coraz bardziej rozumieć, rozwijać się. To tak jak Pani powiedziała też, Pani Iwono, że Pani w pewnym momencie dopiero sięgnęła po to i zaczęła Pani to rozumieć. I taka droga pozwala małżonkom, często młodym ludziom, przestraszonym życiem, którzy muszą, prawda, jakoś stanąć na własne nogi, skończyć studia, jednak mieć pewne możliwości, żeby na te nogi stanąć i dojrzewać. Pan Bóg na nas czeka tak naprawdę. Również w kwestii rozumienia płodności i przyjmowania dzieci. I ja mogę tutaj też dać nasze świadectwo. Przecież jako lekarze, którzy skończą studia, no można powiedzieć, to nie jest koniec drogi. Jeśli nie zrobimy specjalizacji, ja tutaj, to jest bardzo ciężka sprawa, już nie będę dokładnie mówić, ale wyjazdy, konferencje, zaliczenia, dyżury, no tego jest całe mnóstwo. I gdybyśmy tutaj z mężem nie trafili właśnie na tą mądrość Kościoła, że jest możliwość skorzystania z metod rozpoznawania płodności, no myślę, że dzisiaj nie byłoby kliniki in vivo, z której tyle osób korzysta i możemy to dobro, prawda, dalej przekazywać, a mimo to proszę zobaczyć, no tak jak powiedziałam, nie wiem, czy pani nas słucha od początku, my się akurat cieszymy pięciorgiem naszych dzieci, które właśnie są dziećmi jak najbardziej zaplanowanymi, z radością przyjętymi i tak jak mówiłam, my byliśmy przerażeni tą drogą, jaka nas czeka jako lekarzy i planowaliśmy właściwie dwójkę, ale w miarę rozumienia tego wszystkiego przyjmowaliśmy taką postawę, że chcemy ciągle kolejne, bo to jest wielka radość, to jest odkrywanie, na które Pan Bóg nam pozwala właśnie dzięki tym metodom i dzięki temu, że płodność traktujemy jako dar.
Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z tej strony Julita.
Witamy Panią Julito.
Ja miałam się wypowiedzieć na temat swojego przypadku. Leczę się u dr Kicińskiej w klinice in vivo. No i ogólnie leczę się, leczyłam się ogólnie przez 6 lat, 5 lat w Bydgoszczy. I właśnie u dr Kicińskiej przez rok czasu, zeszłego roku od lutego, wysłałam do dr Kicińskiej jako do immunologa o poradę w sprawie swojego przypadku, bo przyszłam do niej z przypadkiem takim, że najprawdopodobniej bym miała mieć usuniętą macicę z powodu mięśniaka i tak dalej. No i ogólnie tak, przyszłam no doszczętnie z rozregulowanym organizmem i nie dawali mi szans na to, że z mężem będziemy rodzicami, ale jednak dr Kicińska poprzez te swoje liczne badania, kartę obserwacji właśnie cyklu, tak, na pewno o której wspominała, te biowskaźniki, obserwacja, hematolog właśnie, ginekolog, immunolog głównie właśnie dr Kicińska, no doszła po prostu do tego, że mój organizm potrzebuje tego naturalnego, tak, leczenia, nie żadnej tam poprzez in vitro, tylko poprzez obserwację tych biowskaźników. No i oczywiście konkretną terapię, tak, dla mojego organizmu. No i oczywiście od stycznia jestem w ciąży, mam teraz na września ogólnie termin. No i wszystko idzie w dobrym kierunku.
I jest pani coraz bardziej zdrowa i macica jest na miejscu, no by nie było mowy o ciąży.
Tak, tak, właśnie udało nam się zajść w naturalny sposób, przede wszystkim w naturalny sposób w tą ciążę i no jak na razie wszystko wskazuje na to, że dziecko będzie zdrowe, tak, a macica jest.
Więc, witam serdecznie Pani Julii, to bardzo się cieszę z tego telefonu. Bardzo, bardzo, bo rzeczywiście, no właśnie, dzięki temu, że tutaj zaczęliśmy się pochylać nad Pani zdrowiem i nad tymi obserwacjami, to absolutnie tutaj cały czas wsłuchiwaliśmy się w głos ginekologów, co z tą macicą powinno być zrobione, ale jak dostaliśmy najpierw, prawda, zielone światło, że trzeba tutaj się przyjrzeć, co się dzieje, to rzeczywiście zaczęliśmy regulować cykle i to te biowskaźniki płodności tej pani były bardzo ważne, chociaż to wszystko, prawda, chciałam sprostować, no opierało się na bardzo, bardzo tutaj akurat szerokim leczeniu, a natomiast no tylko kiedy właściwie też pacjentka obserwuje swoje cykle i widzi też jak te biowskaźniki się poprawiają, prawda, czyli też tutaj mogliśmy monitorować ten nasze leczenie, bo okazało się, że no ciąży tak naprawdę nie było dlatego, że nie było prawidłowej pracy jajników, nie było owulacji. Rzeczywiście mięśniak wszystkich przerażał i straszył, ale okazuje się, że nie był główną przyczyną i dzięki temu, że tutaj Państwo się nie poddali, to jakoś to, prawda, udało się, bo to ta determinacja pacjenta i to zrozumienie, ta współpraca jest niesamowicie ważna, bo medycyna naturalnej prokreacji jednak wymaga takiego właśnie no, poświęcenia. Ale obserwacje nam tutaj bardzo pomogły, prawda? Bez tych obserwacji tutaj byśmy nie doszli do ładu do końca, bo niby wszystko miało być dobrze w USG i tak dalej, ale widziałyśmy obie już później, jak pani się nauczyła tego, że cykle są nieprawidłowe i cały czas szukaliśmy przyczyny i udało się, prawda? Także bardzo się cieszę i dziękuję, że pani zdecydowała się zadzwonić.
Dziękuję bardzo. Zostało nam niecałe 8 minut, także już trudno odbierać telefony. Co jeszcze by Państwo zebrani w studio chcieliby do tego tematu płodność darem i zadaniem dorzucić?
Elina. Ja Panu Bogu chciałam podziękować za tę audycję, za to, co usłyszałam, co mogłam powiedzieć. I chcę powiedzieć, że warto planować ciążę na przykład dlatego, że można też wybierać najlepszy czas na poczęcie dziecka. Ja na przykład planując poczęcie dziecka mogłam wcześniej przyjmować kwas foliowy, mogłam się do tego przygotować, mogłam zadbać o swoje zdrowie bardziej. Z tego względu jest to bardzo cenne również.
Adam?
Tutaj w międzyczasie tak bardzo hasłowo tylko poruszona została kwestia elektronicznego wspomagania, które może być stosowane przy rozpoznawaniu płodności. No i ja bym chciał może ten fragment tylko skomentować w ten sposób, że pojawiają się na rynku różne urządzenia, różne aplikacje, które mogą wspomagać. Natomiast z zawodu będąc informatykiem mam ograniczone zaufanie do tego typu rozwiązań, to znaczy doceniam możliwości pomiarowe, doceniam możliwości analizy statystycznej, ale pamiętam, że za każdym takim rozwiązaniem kryje się programista, który stworzył określony algorytm. I pytanie, czy mam większe zaufanie do tego programisty, czy mam większe zaufanie do siebie w momencie, kiedy poznałem sposób funkcjonowania organizmu własnej żony i kiedy poznałem, jak płodność rozpoznawać i jak do niej dostosowywać swoje życie.
Ale jednak korzystaliśmy jako notatnik.
Tak, ale tylko w formie notatnika. Mhm.
Bardzo ważne, kiedy rozpoczynamy wspólną drogę życia, jest to, aby wspólnie zastanowić się, jak będziemy korzystać z naszej płodności. Myślę, że wiele rozmawiamy o tym, jak zbudować dom, jak kupić samochód i inne techniczne sprawy pochłaniają nas, a tutaj ten temat jakoś biegnie koło nas. Potrzeba nam zatrzymać się właśnie na tym początku naszego wspólnego życia małżeńskiego i poświęcić temu uwagę, położyć ten fundament, którym rzeczywiście będzie walka o płodność i jako dar i zadanie i wspólne podjęcie tej drogi przez dwojga małżonków. I tutaj zachęcam właśnie mężów, panów do tego, aby nie uciekać od tego tematu, aby rzeczywiście zainteresować się tym i wziąć odpowiedzialność. Bo to rzeczywiście będzie nas prowadziło do szczęścia wspólnego, będzie dawało radość, jedność małżeńską i zbliżało nas będzie do siebie. Dlatego podejmujmy tą drogę, podejmujmy ten dar dla naszego wspólnego dobra.
Zdecydowanie popieram tutaj wypowiedź pana doktora Krzysztofa Kicińskiego. Mówię jako małżonek z 59-letnim stażem małżeńskim. 49-letnim stażem. Trójka dzieci, choć lekarze mówili tylko o jednym dozwolonym ze względu na konflikt serologiczny. Dawne czasy były, no ale nie wyobrażaliśmy sobie życia z jednym dzieckiem, także trójkę zaryzykowaliśmy i daliśmy radę. Ale dzięki temu, że właśnie ja jako mąż prowadziłem ten interpretację tych obserwacji żoninych i notowałem. Pani doktor.
Ja dziękując za tą audycję wszystkim Państwu, za to, że tutaj mogliśmy razem tymczasem też się cieszyć, dzielić z naszymi słuchaczami, także mojemu mężowi, który mnie właśnie całe te 22 lata wspierał i właśnie nigdy nie bałam się, tak jak tutaj Pani wspomniała, być w ciąży, bo zawsze to było wiadomo, kiedy jesteśmy i zawsze mogłam liczyć na to wsparcie i tak jak Państwo widzicie właśnie to partnerstwo, że nie było tak, że ty robisz, powiedzmy, powiedzmy w cudzysłowie, swoją karierę zawodową, naukową, a ty wychowujesz dzieci, tylko było to możliwe, żeby to razem wypełnić. Natomiast jako lekarz chciałabym jeszcze raz powiedzieć, że drodzy Państwo, płodność jest darem i zadaniem, ale zdarzają się sytuacje, gdzie właśnie pary, które decydują się na to, ach, nie obserwujemy się, bo po co nie stawiamy tamy Panu Bogu, my też nie stawiamy, tylko właśnie próbujemy współpracować i rozpoznawać to, co się dzieje w naszym życiu, ale jeżeli takim parom się jednak nie udaje zachodzenie w ciąży, chcą przyjmować wszystkie dzieci, które będą podarowane przez Pana Boga, ale jednak okazuje się, że jest jakiś problem, starają się rok, dwa, trzy lata i przychodzą do naszego zespołu, naszej kliniki in vivo i mówią, że chcieliby mieć dziecko, a coś nie idzie. Ja wtedy pytam, a jak do tej pory wyglądały cykle? I oprócz tego, że pacjentka jest w stanie mi podać mniej więcej długość, czy to jak wyglądała miesiączka, niestety ja nic nie wiem na temat rozwoju cyklu śluzowego, na temat krzywej temperaturowej, jak ona przebiegała, czy były plamienia, brudzenia śródcykliczne. I chcę Państwu powiedzieć, że wtedy robi się problem, że my mamy za sobą dwa czy trzy lata starań i chcemy mieć to dziecko i to się nie udaje, a lekarz nie ma na czym pracować. Także zachęcam bardzo, bo to nie tylko w kwestii niepłodności, ale okazuje się, i to badania były przez WHO jak najbardziej publikowane, że pacjentki, które się obserwują każdego dnia, bardziej są wyczulone na te objawy negatywne, które mogą być pierwszymi symptomami nie tylko zaburzeń miejscowych, a więc na przykład jakiegoś stanu zapalnego, czy nawet raka szyjki macicy, ale innych zaburzeń i wcześniej się zgłaszają dzięki temu do lekarza, bo to jest po prostu świadomość własnej płodności, świadomość własnego organizmu. Także jako lekarz promuję i zachęcam wszystkie pacjentki, wszystkie kobiety, aby były świadome tego, co się dzieje z ich ciałem. Mamy, proszę Państwa, XXI wiek, latamy w kosmos, dziewczyny dzisiaj są bardzo nowoczesne, posługują się wieloma nowoczesnymi rzeczami, a bardzo często nie rozumieją własnego cyklu, własnego organizmu, a często najpierw chłopacy, później narzeczeni, a później mężowie nie są w stanie zrozumieć humorów żony, a te obserwacje jednak w tym pomagają. Czyli nawet jeśli jesteśmy, prawda, i musimy być otwarci na to, czym Pan Bóg chce nas obdarować, bo żyjemy po to, jako ludzie wierzący, aby wypełnić Jego wola, więc też w kwestii przyjmowania potomstwa, to jednak powinniśmy być świadomi naszego zdrowia, świadomi naszej płodności i w kwestii właśnie promocji zdrowia prokreacyjnego. Wszystkich zachęcam do prowadzenia takich właśnie metod rozpoznawania płodności na co dzień. Dziękuję serdecznie.
Również ja dziękuję Państwu, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku pani Marii. Również dziękuję naszym gościom, doktorom habilitowanym Aleksandrze i Krzysztofowie Kicińskim, doktorom nauk medycznych.
Ale dziękujemy poprawnie za tą nobilitację. Może
także uda. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za przyjazd, za poruszenie tego tematu i za to, że 6 września będziemy mówili o leczeniu niepłodności. Również Alinie Adamowi Warejko też dziękuję Państwu i pani Joannie, która realizuje dzisiejszą audycję. 23:30 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.